To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zachęcam do zerknięcia w opis tego odcinka, tam są różne linki. A dzisiaj gościem jest pan Michał Kępa. Tak jak już powiedziałem, pan Michał Kępa, bo jesteś na Instagramie jako pan Kępa.
Jestem jako pan Kępa, ale dla niektórych ludzi, bliskich mi, też jestem jako pan Michał, co ciekawe. Tak? Ale oni, zawsze to jest jednak tutaj równoważne i sprawiedliwe. Ja do tych ludzi też mówię pan na przykład. To raczej są, nie, czasami też panie. Ale na przykład Krzysztof Wiśniewski, prawdopodobnie znany ci.
Z Klęcyka i z Teatru Komedia właściwie nawet bardziej.
Ale nie wiem, czy już mój menadżer na przykład. Mm-hmm. I mówię do niego, panie Krzyśku. A on mi mówi, panie Michale.
On jest nadal twoim menadżerem?
No tak. To nadal brzmiało tak mocno, jakby coś nie szło w tej
nie,
sytuacji.
Nie, no bo on był dyrektorem zarządzającym w Stand Up Polska, tak? Dobrze
tak,
pamiętam?
Tak, tak, ale potem tak. Ale wtedy też mówiłem do niego pan Krzysiek, a on do mnie pan Michał, w czym wprawialiśmy parę razy w osłupienie różnych ludzi, którzy na przykład zapraszali nas na jakieś występy. Ja przyjeżdżałem z panem Krzyśkiem i oni widzieli artystę i menadżera, którzy mówią do siebie per pan, co się prawie nie zdarza, no i po pierwsze myśli, że ja jestem niezwykle wyniosły i każę do siebie mówić per pan, więc byli zawstydzeni i do mnie też mówili panie Michale. A po drugie myśleli, że ja słabo znam bardzo swojego menadżera i mówię do niego panie Krzyśku, bo go po prostu nie znam. I on gdzieś w ogóle od wczoraj jest tym menadżerem. No i to było takie dosyć perwersyjne z naszej strony i ciekawe obserwowanie reakcji tych ludzi. Mi było bardzo głupie. Pan Krzysiek się pewniej czuł w tym, tutaj, w tym, ale ja na zewnątrz czułem takie, że trochę to jest dziwne jednak.
No, pan Krzysiek jest dowcipniejszym. Zresztą z panem Krzyśkiem Wiśniewskim też jest wywiad w tym podcaście.
No, był przede mną.
Tak, tak. A jak w szkle kontaktowym gada się na wizji per pan, to potem się wyłącza.
Ale
już
w przerwie jednak mówimy po imieniu.
Po imieniu, tak się domyślam, że to jednak...
To jest właśnie, wiesz, program, który ma taką swoją, pewne takie panowanie wpisane w swoje DNA, w związku z czym łatwiej jest od tego uciec po tej, tak jakby jest większa presja na to, żeby nie mówić do siebie per pan właśnie poza.
No tak, no w sumie tak jak wy robiliście odwrotnie z Krzyśkiem, że normalnie byście mówili na ty, to sobie byście...
Tak,
na...
to zresztą w szkole kontaktowym też się dziwnie kończy, bo Jerzy Iwaszkiewicz, dziadek
Marty
Iwaszkiewicz, koleżanki Marty
która też była w tym
podcastie. Ale Jerzy Iwaszkiewicz jeszcze nie.
Jeszcze nie był, nie.
Zaprosić. Musiałbyś pojechać, on już chyba myślę, tak niemobilny jest niestety, ale... zaproponował mi do siebie mówienie na ty i było to bardzo dziwne, bo oficjalnie był prawdopodobnie najstarszą osobą, do której się zwracałem na ty, per ty, Jurku, wtedy się mówi, i było to dla mnie bardzo abstrakcyjne, widząc Jurzego Iwaszkiewicza, do którego mówisz Jurku, Jurek, jakoś tak to było dziwne.
Wtedy możesz mówić takie nabożne, Jurku.
No właśnie tak, używasz wołacza w ogóle, tak, mówisz Jurek. No
właśnie, trochę tak chciałem zapytać o to, bo tam macie z niektórymi sporą różnicę wieku, nie?
No ja mam teraz to sporo.
No tak, no tak, ty masz zdecydowanie.
Lubię ten program, bo jestem tam nieustannie najmłodszy. Jakby tam czas się nie leci.
No, to prawda. Ja kiedyś oglądałem w ogóle Szkół Kontaktu, jeszcze grubo, zanim ty byłeś. No, ja byłem najmłodszym widzem Szkół Kontaktowego.
Do dzisiaj byś był najmłodszy.
I gdzieś ostatnio, ja nie mam telewizji w domu, nie? Gdzieś leciało i tak masz, o kurde, to jest to samo. Tam się trochę kolory zmieniły i animacja, ale to jest dokładnie to samo.
Od niedawna mamy nowe studio, ale to dalej jest taki sam. Znaczy on jest nowe, ale jakby to nie jest tak, że włączysz, ale odświeżyli, nie? Po prostu jest inny rysunek.
Tak, siedzą i gadają panowie.
Tak, tak.
Powiedzieć ci, co sprawiło, że przestałem oglądać Szkół Kontaktowe?
Moje pojawienie się tam?
Nie. To było za... A wiesz co, w ogóle dosunę ci trochę...
A dobrze, przepraszam, bo ja tak jestem. Tak, no dobra, okej. Okay.
Sprawiło to, że oglądałem to pamiętam przez rok praktycznie codziennie.
O Jezus. I ty jesteś starym dziadem.
Tak, tak. I zdałem sobie sprawę.
Ja nigdy nie miałem takiej serii, do dzisiaj, mimo że tam występuję, ale...
No, wiesz, jak występujesz, to się może nawet mniej chce.
A może tak, no.
I po tym roku zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam nic z tego, co padło przez ten rok. I stwierdziłem, dobra.
W tym programie jednak nie pcha cię do przodu. Jest jakby uczta samorozwoju.
Tak, to jest uczta. Tylko tam pamiętam, że...
No, ja to jestem mądry, bo ja Szkło Kontaktowe codziennie oglądam. No, niestety.
A jest tam jeszcze ten pan, co się tak dodzwaniał prawie za każdym razem?
Jest kilku takich, ale nie wiem, czy był jakiś taki jeden,
był taki
który
jeden
by się tak
z Warszawy,
dał z tego...
czy spod Warszawy?
A taki co dzwonił z pretensjami? Co
nie, 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 on chyba nie.
Bo jest taki jeden, albo może był przez jakiś czas, który regularnie się dodzwaniał pod innym imieniem i innym miastem, ale cały czas był jakby antyfanem szkła kontaktowego i tam coś wrzucał od czasu do czasu. Ale to był ten sam i on się często jakoś pojawiał. Są tacy rzeczywiście, którzy dzwonią i są często. Ja totalnie nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ponieważ są też tacy, którzy twierdzą, że od 10 lat próbują się dodzwonić i nigdy się nie dodzwonili. A te pani, które tam zarządzają odbieraniem telefonów, twierdzą, że jest to jakiś taki zupełnie sprawiedliwy, egalitarny system, który nie premiuje
nikogo. Może coś na jakichś łączach jest, bo ja naprawdę będę...
Chyba, że to są ludzie jeszcze bardziej zdeterminowani, ci, którzy się dodzwaniają, może... i mają 15 telefonów na przykład w domu.
Tak, albo właśnie ktoś raz mówi, że od 10 lat się nie może dodzwonić, bo raz na 2 tygodnie dzwoni.
No może tak.
To przez też... całe szkło kontaktowe.
To
wiesz,
też możliwe, że tak jest. Tak, tak.
Wiesz, nie, ja pamiętam z tego roku jedną sytuację, to jeszcze w ogóle prowadził pan Mycugow. Jak usłyszał w słuchawce imię dzwoniącego i zapowiedziała teraz pan Telesfor i sobie myślał, no nie, nie, przepraszam, bo chyba uznał, że to żart, a po czym, nie, nie, przepraszam, naprawdę pan Telesfor. I to jest jedyna rzecz, którą pamiętam z roku oglądania.
No wiesz, tych imion nie da się tam weryfikować, więc nie wiem, może to dzwonił pan Telesfor.
On dzwonił, bo tam potem jakaś się rozmowa wywiązała i to był pan Telesfor. A ty masz tak, że jak to w tym szkle kontaktowym się bawisz, to masz kogoś, z kim bardziej albo mniej lubisz?
Być razem
tak,
w programie? Chyba ze wszystkimi lubię. Znaczy, to nie jest tak, że ze wszystkimi w ogóle byłem, jestem. Bo na początku byłem chyba tylko z Wojtkiem Zimińskim. Potem zacząłem też z Tomkiem Sianeckim. Potem jeszcze z Markowskim, z Grześkiem Markowskim. Z Mięsugowem na przykład to byłem chyba tylko raz albo dwa razy. Tak naprawdę teraz to już byłem z większością, ale to tak częstotliwość mam taka, że głównie to jest albo Wojtek Zimiński, albo Tomek Sianecki, albo Wojciech Fiedorczuk, który doszedł i wtedy z kolei, tak jak ja byłem takim nowym, który był trochę zawsze z Zimińskim, tak na początku Fiedorczuk był nowym, który był zawsze ze mną. To się tak jakoś w ten sposób układa tam. Jak prowadzę program, to jestem tylko z Fiedorczukiem na przykład, jako ten komentator, bo to w ogóle bardzo... Ludzie, którzy to oglądają, rzadko dostrzegają różnicę. Jakby są dwie role zupełnie w sumie inne. Znaczy jeden prowadzi program, a drugi jest tylko komentatorem. A to tak z perspektywy, jak to oglądałem kiedyś w telewizji, to też nie wiedziałem za bardzo. Po prostu dwóch tam, najczęściej facetów, coś tam mówią. Ale to jeden tylko ma słuchawkę w uchu, wybiera materiały, prowadzi cały ten program. On decyduje, to za chwilę zobaczymy. A drugi sobie siedzi i gada i to jest niezwykle przyjemna robota w takim sensie, że nie wymaga żadnego przygotowania. Pojawiasz się tam o 21:45, robisz make-up, bo trzeba. Panie tam krzyczą, że mam złe włosy, ja je przed nimi trochę układam, potem znowu rozczesuję, bo nie lubię inaczej. No to taka robota jest.
Właśnie, tak mnie ciekawiło, na ile wcześniej trzeba być przed tym szkoleniem. No i obstawiałem, że właśnie tak.
Znaczy, ten prowadzący to jest gdzieś tak 2-3 godziny wcześniej, ale pandemia to trochę wymieszała, bo teraz już to robimy zdalnie. Więc to jakby praca się zaczyna rzeczywiście koło 19, ale robi się to w domu.
No to w ogóle tak sobie myślałem, że ty z Wojtkiem Fiedorczukiem, to jest taki duet, który jest sprawdzony dosyć, nie?
No jak bezpieczny z Fiedorczukiem też zaczęliśmy robić, to w ogóle trochę to zrewolucjonizowaliśmy na chwilę ten program i zrobiliśmy parę kroków do przodu, bo przygotowywaliśmy specjalne materiały takie, które były jakby niewybierane z tego, co tam gdzieś leci w telewizji i nam się to wysyła. Tylko robiliśmy takie sondy na przykład, czyli zaczepialiśmy polityków, którzy są akurat w TVN-ie w ciągu dnia, więc jakby przygotowanie programu trwało dzień lub dwa wtedy. Ale potem przyszła pandemia, a potem z lenistwa chyba już się nam nie chciało. Ja szczerze mówiąc trochę poza tym bałem się tych polityków, znaczy podchodzenia do nich, bo wiem, że temperatura jakby wiesz, sporów jest tak olbrzymia, że jak pamiętam, że jak podszedłem do Patryka Jakiego, chcąc mu zadać takie głupkowate pytanie, bo my byliśmy tacy mało, wiesz, opryskliwi, tylko na zasadzie, to były na przykład pytania, zbliżają się święta, z kim? Z drugiej strony sporu, czyli na przykład Jakiego pytałem o to na zdrowie. Z kim z opozycji chciałby pan spędzić majówkę? O, to chyba majówka była, nie święta. No i on był taki, jakby, zanim jeszcze się zabrał do odpowiedzi, nawet jeszcze zanim zacząłem mu zadawać to pytanie, to był przygotowany, że jestem dziennikarzem TVN, który będzie mu po prostu tam jechał. Więc on już ustawił jakichś swoich tam przydupasów dookoła, którzy kręcili to swoimi telefonami, szukając afery, szukając manipulacji i w ogóle, no po prostu wojna. No ale potem usłyszał pytanie takie, że aż tak przez chwilę za nie mógł i a coś tam z Romanem Koseckim pograł w piłkę. No i to taka też trochę głupia odpowiedź, no bo w sumie jakby pokazuje, że zupełnie nie ma z drugiej strony nikogo, z tym mógłby, nie wiem, miło spędzić czas, tylko pograłby w piłkę. Ale znaczy, trudno.
Ja na jego miejscu, jakby mnie pytał dziennikarz TVN-u no. i jeszcze ze szkoła kontaktowego, to bałbym się bardzo, że nie rozumiem, dlaczego właśnie robię sobie krzywdę odpowiadając i na wszelki wypadek no. bym nie odpowiedział.
No, nie, znaczy ja też rozumiem logikę, wiesz, to nie jest jego wina tak do końca, znaczy logika tych sytuacji takich pod tytułem przychodzą politycy do telewizji, a potem lata za nim jakiś dziennikarz i chce mu zadać pytanie, to jest logika wojenna bardzo często. No jak jest to dziennikarz ze stacji, która nie popiera jakoś szczególnie danej opcji, no to on nie będzie zadawał miłego pytania, tylko zazwyczaj to pytanie jest zadane po to, żeby on wyszedł na debila. W związku z czym albo wypadł źle, albo żeby mu to było nieprzyjemnie. No więc nie dziwię mu się, że się na to szykował. On to tak to powiem. I trochę dlatego nie chciałem już potem, nie chcieliśmy chyba robić tych wywiadów, bo trochę się baliśmy, tam było takie naprawdę czuć, wiesz, że no, to nie jest fajnie usłyszeć, z wami nie rozmawiam, albo wiesz, coś takiego, nie wiem.
No a propos rzeczy, które nie fajnie usłyszeć i Patryka Jakiego, jak były wybory na prezydenta Warszawy. Mhm. I była już cisza wyborcza, no to weekend oczywiście. Ja wtedy byłem w resorcie w Warszawie i nagle patrzę, Patryk Jaki
zjawił się w resorcie?
Zjawił się w resorcie.
Oazie lewactwa?
Tak, usiadł przy jakimś stoliku i zaczęło się nawet od takiego szeptania. Patryk Jaki tu jest? Potem ktoś z baru puścił, oni mieli taki straszny antyuchodźczy spot taki, za który tam w ogóle jakieś tam kary mieli, czy który im nakazano usunąć. A potem cały resort zaczął skandować brzydkie słowa. Nie będę mówił, bo mi YouTube skasuje, ale spadaj stąd. No i Patryk Jaki się zwinął z tymi kolegami i poszedł. Wow. I ja jakby przy całej mojej antypatii do Patryka
Jakiego... Było ci go żal trochę?
No takie... Nie wiem, czy było mi go żal. Nie było mi go specjalnie żal, bo to Patryk Jaki. Ale nie uważam, że powinno się tak robić, nie? Jak jest ktoś, polityk, którego nie lubisz, to cały klub mu krzyczy... No to nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł.
Tak, to pozostaje, wiesz, gdzieś tam zadać pytanie, czy Patryk Jaki poczułby to samo w stosunku do kogoś, kto byłby wyrzucony z jakiejś na przykład prawicowej, nie wiem, czy są w ogóle knajpy, ale powiedzmy, wiesz, jakiegoś zboru, miejsca, gdzie są ludzie o jego poglądach, a jakiś lewak byłby wyrzucony hasłami wypierdalaj, to czy Patryk Jaki miałby tyle empatii, co ty w stosunku do niego w analogicznej sytuacji? Obawiam się, że nie. Ale to z drugiej strony w sumie nie jest okoliczność...
No tak, to w sumie nic nie zmienia.
No
nie?
Tak.
Jest w ogóle taka knajpa prawicowa, która udaje nieprawicową w Warszawie.
Wolność.
Świetlica Wolności, która jest turbolibertariańska.
To jest... Znaczy, ona jest tak, właśnie libertariańska. To jest niby, wiesz, libertariali mają to do siebie, wiem, bo kiedyś się za takiego uważałem, więc możesz mnie tutaj pałować. Bo, znaczy, pałować to jest...
Wiem, ja pamiętam, że...
Tak. Natomiast... Chodzi mi o to, że oni mają coś takiego, że udają, że oni są w ogóle poza sporem prawica-lewica i to oni są po prostu za wolnością i oczywiście ci skrajni libertarianie. Tam jest takich bardzo mało, to są w większości prawicowcy, którzy po prostu wierzą w wolność gospodarczą jako rozwiązanie problemów światowych, niskie podatki. To są, czy oni są memcenowcami, jak to się ładnie mówi, czy bo to Robert Gwiazdowski podobno jest szefem tej świetlicy wolności.
Wam się dużo osób w ogóle nie orientuje, że to jest prawicowe miejsce. No wiesz, ja to mówię, a i potem...
Ciężko się zorientować, no jak jesteś w jakimś melanżowym, wiesz, takim nastroju piątek wieczór, no i kolejna knajpa jeszcze w takim otoczeniu,
no nie
do której
wiem,
wchodzisz.
W knajpie wywieszone zdjęcia znanych osób z historii, tam Thatcher, Reagan...
A to tego nie wiedziałem. To nie wiedziałem.
I hasło do Wi-Fi podatki do kradzież.
To tego nie wiedziałem. No ale wiesz, to znowu jest to taki odcień prawicowości, która udaje, że nie jest prawicowa, no wiesz, pod tytułem my tylko chcemy obniżyć podatki. Ale chce pan też nierozerwalności małżeństwa. A, to było dawno.
To już się nie liczy. Nie pamiętam tego.
Tak,
to wspaniały Memcen, tak, faktycznie.
No i Memcen i Bosak też niedawno napisał, broniąc, jakby Memcen powiedział, to są stare sprawy sprzed 2019. Naprawdę połączenie stare plus 2019. Ja rozumiem, że pandemia to jest taki cezura taka duża i to rzeczywiście jest w jakiś sposób inna epoka, no ale kurwa, 2019. I że to jest stare, no to okej.
A propos tego słowa, którego użyłeś przed chwilą, staram się jak najmniej ich używać.
Przepraszam.
Ale dobrze. Nie, no to spoko. Już 5 minut minęło, to już dużo zmienia w algorytmach.
A tu stand-uperzy przychodzą niektórzy, więc...
No, chyba... no czasem wypikuję, a czasem się bardzo pilnują. To jest czasem nieoczekiwane.
Ja mam, wiesz, ja się dostosowuję atmosferą do rozmówcy z reguły, więc jak ty nie będziesz przeklinał, to ja pewnie też będę rzadziej przeklinał.
No, albo ja zacznę przeklinać.
A lubię przeklinać. Nią,
no więc... właśnie, czy w tym szkle kontaktowym zdarza ci się mieć takie, że prawie?
Nie. Nie, bo tak jak powiedziałem, nasiągam zwykle atmosferą rozmowy, a tam jest tak mocno niewulgarna atmosfera mimo wszystko, że ciężko mi było nawet pomyśleć o frekwencji.
TVN, niewulgarna atmosfera? Słyszałem coś innego o warunkach pracy tam.
O tej godzinie i w tym towarzystwie jest niewulgarna.
No. Okej.
Okay. A co oni tam robią w dzień? Nie wiem, nie mam je tam.
No a ja w ogóle a propos ludzi, którzy są w szkle kontaktowym, chciałbym pogadać z Arturem Andrusem, ale po pierwsze nie wiem, czy by do mnie przyszedł, a po drugie ja bym się bardzo stresował, bo uwielbiam Artura Andrusa.
O, a to miło słyszeć z twoich ust, bo obawiam się, że w środowisku, tak bardzo szeroko mówiąc, mogę powiedzieć naszym, czyli takich ludzi gdzieś tam pośrednio lub bezpośrednio, ja kiedyś bardziej, teraz pewnie mniej związanych z taką, powiedzmy, sceną alternatywnej komedii w Warszawie, improwizacji, stand-upu i tak dalej, to jednak Artur Andrus jednak jest, wiesz, no, blisko świata kabaretu, który jest złem totalnym, więc jak już jesteś tam blisko, no to też jesteś w to zło umoczony, więc mało kto pewnie lubi Artura Andrusa. A ja też bardzo lubię, znaczy lubię, szanuję bardzo, może nie jestem tak, że mi się wszystko podoba od początku do końca, ale jego postać, mój kolega jakiś tak pięknie powiedział, tylko musiałbym przekląć. Mogę raz?
Tak.
On tak kiedyś słuchał tego Andrusa gdzieś tam. To był jakiś okres, kiedy on wydał te płyty. Tak. Nagle był jako muzyk, tak jeszcze bardziej znany niż jako konferencjer czy tam satyryk, komik. I powiedział, kurwa, ten Andrus kiedyś będzie kultowy, zobaczysz. Mm-hmm. I ja myślę, że on jest w bardzo dobrej drodze. Choćby dlatego, że jest bardzo młody jak na to, z czym się kojarzy. Bo Artur Andrus... jakby od dawna się wydaje taki stary trochę.
Tak. Ja pamiętam jako dziecko.
On ma 50 parę lat, wiesz.
Naprawdę?
Tak.
Naprawdę? Ja myślałem, że 60 parę.
Nie, właśnie Artur Andrus jakby...
O kurde.
Jak poznałem Artura Andrusa, to miał jakieś takie śmieszne 42 lata, wydawało mi się od zawsze w tej telewizji, wszędzie.
Ja pamiętam, jak jako dziecko słuchałem powtórki z rozrywki i tam Artur Andrus prowadził.
Tak, on po prostu bardzo szybko zaczął. W dodatku jeszcze się wymieszał z takim dość starszym pokoleniem, które ciągle go otaczało. Miał taki anturaż, no, spokojnego pana w okularach w garniturze. No i stąd chyba trochę, wiesz, jego taki, on jest taki długowieczny, on będzie jeszcze za 30 lat na scenie.
No a on, jakby on, jego talent, już jakby, to jest moim zdaniem obiektywnie niepodważalne, że talent do rymowania to on ma niesamowity. To jest... Do pisania tych swoich głupich wierszyków, to jednak jest niesamowita rzecz.
Tak, ja na przykład obserwowałem go wielokrotnie. Szkło kontaktowe ma taką swoją odnogę teatralną w Teatrze Szóste Piętro. I tam jest, nie da się ukryć, na widowni raczej jest festiwal taki widowni 70+, co tu dużo mówić. Natomiast Andrus tam teraz rzadziej występuje, ale kiedyś występował często tam jako taki jakby tam struktura spektaklu jest taka, że to jest trochę szkło kontaktowe przeniesione na deski teatralne, ale kiedy w szkle kontaktowym są przerwy reklamowe, to tutaj taką funkcję pełni taki zupełnie jakby odcięty od reszty występ artystyczny kogoś ze szkła kontaktowego. Na przykład Andrus robi de facto stand-up taki na przykład 10-minutowy, albo tam Dołkrzewicz wychodzi z gitarą. No, różne są te występy. Natomiast no i wiesz, przypatrywałem się tego z boku i on naprawdę ma taki dar rzeczywiście robienia czegoś z niczego, że ja ileś tam lat w tym stand-upie próbowałem wymyślać rzeczy, mi to różnie wychodziło, a on z jakąś gazetą cholera wychodzi taką, że gdzie, i że, wydaje się, że zmyśla, on naprawdę ma tę gazetę, coś tam czyta z tej gazety, no i wychodzą mu żarty takie trochę same z siebie i to jest naprawdę spoko. Oczywiście jest tam element taki, że to jest jednak stary wyga sceniczny i on to potrafi wszystko świetnie wykorzystać, gdzieś tam coś przekuć już starego, recykling żartu opanowany na wysokim poziomie, no ale to jest, wiesz, taki skill, że tak powiem, no ludzi, którzy już trochę występują na scenie i potrafią.
To zrobię najdziwniejsze porównanie na świecie, to recykling żartów to trochę jak Norm MacDonald, który po prostu wychodził i w danym momencie przypominał sobie z całej swojej kariery żart, który akurat pasował do nastroju, nie?
Tak, ja to nie wiem, czy to jest najdziwniejsze porównanie swoją drogą. To...
No nie wiem, czy... Ale tak, no ja pamiętam jak...
No MacDonald też taki zawsze stary się trochę wydawał.
No tak. Na przykład. No, ja w ogóle mam bardzo dużo autografów Artura Andrusa.
O Jezu!
Bo jako dziecko, ja się zawsze grałem komedią. Jako dziecko chodziłem na stand... Na, właśnie, nie było stand-upu.
Na kabaretu.
Na kabaretu, no właśnie. I potem chodziłem po... Tak chciałem ich zobaczyć na żywo, więc sobie wymyślałem, że będę brał no, autografy. Mm. No ale wszystkie kabarety prowadzi Artur Andrus, więc głupio mi było nie brać od niego. Więc przychodził dzieciak.
Ale rozumiem, że masz też bardzo dużo Bałtroczyka, tak?
Bo... Nie, Bałtroczyka nie mam, nie było chyba nigdy na żywo.
Ty chodziłeś na te lepsze takie, tak, bardziej tak. ambitne, gdzie prowadził...
Piwnica pod Karendą, tak.
Tak, tam gdzie prowadził Andrus, a nie Bałtroczyk. I tak, występował i mam... hrabi, a nie...
Tak, tak, to... tak, tak, okay. tak. I mam tam właśnie kabaret Moralnego Niepokoju, Łowców.b, jak jeszcze byli dobrzy. No i Andrusa, Andrusa. Który był wysoki, zawsze mnie to dziwiło, że jest taki wysoki.
Łowców.b, jak jeszcze byli dobrzy, to też jest takie. Ostatnio miałem kiedyś jakąś rozmowę z kimś właśnie, Łowców.b, dokładnie takie same zdanie padło.
No ja pamiętam, że oni mieli ten swój pierwszy program, którym wygrali.
Abstrakcyjny bardzo.
Tak, tak. Oni tym tam powygrywali wszystkie konkursy.
Tak, tak, tak.
I potem zrobili drugi program. I nie pamiętam, na którym z tych konkursów zajęli ostatnie miejsce. I to właśnie tak to
możliwe, ale ja nie wiem, czy wiesz, ale kiedyś miałem wspólnego menedżera z Chłopcami.b. Jeździłem z nimi dość tak rzadko, bo aż taki nie byłem dobry, żeby często mnie tam ktoś podpisywał, ale jeździłem z nimi na występy busem, więc jakby to były trochę moje ziomy, wiesz, takie z roboty. Oni byli gwiazdami, ja byłem taką tam, wiesz, przedskoczkiem. Ale dużo się o nich dowiedziałem i to jest naprawdę bardzo fajna grupa ludzi, muszę powiedzieć. Taka zupełnie według mnie odstająca od jednak... No w tym kabaretowym świecie różni są ludzie, a oni byli naprawdę tacy... Absolutnie odnaleźliby się, gdyby byli z innych, wiesz, w innych okolicznościach, w innym czasie, to pewnie mogliby tutaj robić wielką karierę taką, wiesz, wśród tych takich... Nazwijmy to alternatywnej komedii.
No Kałamaga próbował ze stand-upem.
Ale to co innego i to nie było na pewno jakieś alternatywne. No, ja właśnie bardzo lubię, znaczy bardzo lubię, Mariusz jest spoko gościem. Ja wiem, że on nie jest specjalnie kochany w świecie stand-upowym i pewnie takim tym, o którym tutaj mówiliśmy, ale jest spoko. Natomiast w ogóle Łowcy jako całość to była taka grupa naprawdę... Nie było pojęcia hipster w latach tam na początku XXI wieku, pewnie w Cieszynie, ale myślę, że kimś takim wtedy trochę byli i robili spoko rzeczy. To byli trochę wariaci tacy. No, tak. Ośmielę się powiedzieć, że to byli artyści. Nie o wszystkich ludziach ze sceny kabaretowej, moim zdaniem, można tak powiedzieć.
No ja pamiętam ich sketch.
I nie o wszystkich stand-uperach.
No tak, to zdecydowanie. Mm. Pamiętam ich sketch Moja pierwsza komórka, nie wiem, czy pamiętasz.
No, poczekaj, powiedz mi.
To polegało na tym, że wynosili na scenę taką plastikową zjeżdżalnię dla dzieci, ustawiali na górze dwa telefony komórkowe, suwali je z tego i ten, kto wygrywał, to i to był cały sketch.
No, ale to jest takie, wiesz, to, czy Wojtek Fiedor czegoś takiego by też nie wymyślił? Ta. To jest ten świat. No.
Tak, tak, tak. Ja pamiętam, że Grzesiek Uzdański zrobił kiedyś bardzo podobną rzecz, wyścigi owoców.
No tak, a jak tak z dzisiejszej perspektywy sobie myślisz, gdzie Grzesiek Uzdański, gdzie Łowcy.b, to myślisz, tu jest nasz ziomek wiesz, alternatywnej sceny, a tam są goście, którzy się kojarzą z obrzydliwym kabaretem w Polsce. A ostatecznie wychodzi, że pomysły są podobne.
No, ja też, wiesz, ja nie mam w ogóle takiego do kabaretu podejścia, że kabaret sam z siebie jest zły. W sensie, no to jakby to jest forma i bardzo często świetna i... No sorry, jak spojrzymy na polski stand-up, no to też nie zawsze będzie świetny.
Ja jestem piewcą, wiesz, doktryny, która mówi, że to jest ten sam widz jakby obsługiwany przez...
No tak.
Teraz nie, ale taki kabaret sprzed 15 lat, no to co, ci ludzie nie chodzili kiedyś, jak nie było stand-upu na nic, siedzieli w domach, oni zaczęli wychodzić, jak się stand-upy pojawiły? Myślę, że nie.
No to Mieszko Milkiewicz słusznie zwrócił uwagę, ja byłem w szoku, jak to przetestowałem, że patrzę się robi Dańca. Mm-hmm. Że to jest Daniec i odpaliłem sobie Dańca i w sensie co do szczegółów, ja nie sądzę, żeby on to robił celowo, ale
nie,
tam
ale to jest ten sam rodzaj detalu. Ten sam rodzaj komedii opartej na storytellingu, bo to jest jakiś storytelling, tak?
Na energii,
na hardkorowej jakieś charyzmie na pewno, tak. No bo to się z tym wiąże, że ludzie cię słuchają, bo możesz mieć pełną energię, ale ludzie mają cię w dupie. Jego ludzie słuchają, co by nie mówić, no więc jakby totalnie tak.
Ciebie w ogóle łączy jedna rzecz z Paczesiem. Bardzo wiele, wyraźna rzecz taka, czyli to, że napisałeś książkę.
A on już dwie.
No on już dwie. Ja w ogóle kiedyś
ale on napisał powieść, wiesz. To jest...
No tak. Poszedłem kiedyś do Empiku i obczaić sobie jego książkę z kolegą, żeby się pośmiać. I tak zaczęliśmy kartkować, żeby, wiesz, takie przypołowe zdania znaleźć. I nie znaleźliśmy.
I jeszcze wam się nie kupiliśmy i spodobało się.
No aż tak to, nie? Ale tak mnie ciekawi, jak ty... co sądzisz teraz o swojej książce?
To jest ciekawe pytanie. Teraz, no właśnie, bo to słowo teraz jest kluczowe, tak, tak. Bo ja od momentu napisania, wydania, potem promowania, mimo że to jest wszystko po raptem parę miesięcy w gruncie rzeczy, no to mam bardzo różne przemyślenia i różne momenty, jakieś takie pozycje, z której patrzę na tą książkę. Teraz mam taką, że bardzo chciałbym napisać kolejną lepszą, co raczej by sugerowało, że nie jestem z niej zadowolony, ale wydaje mi się, że jestem, dlatego że to jest jakaś taka... Nie wiem, czy wtedy napisałbym lepszą. To znaczy, starałem się napisać jak najlepszą, jak potrafiłem. Dużo mnie to nauczyło, to brzmi banalnie, ale jednak tak jest. Jakby dostrzegłem to, jak trudne, ale też fajne jest pisanie książki, w ogóle jakiejkolwiek. Oczywiście poza takimi książkami typu, wiesz, no nie wiem, jakieś biografie, jakieś poradniki, to trochę jest w ogóle inna, powiedzmy, półka. Więc kurczę, to jest ciężkie pytanie, jak oceniam sobie tą książkę.
Polecałbyś?
Tak, mimo wszystko tak. Znaczy, ale dostrzegam jej mankamenty. No,
jakie na przykład?
Takie, że jest za dużo różnych rzeczy w tej książce, że ona ma bardzo dużo, to jest... Że to jest wszystko w jednym trochę. I jej atutem, który nie do końca miał być moim zdaniem jej atutem, kiedy zaczynam ją pisać, jest pewna zabawa formą i jak to określił pan Maciek, czyli Maciej Makselon, który był redaktorem nadzorującym, no jakby książka jest grą, zabawą z czytelnikiem. I jako to się broni. On tak twierdzi i ja rzeczywiście się z tym zgadzam. Tylko, że to jest trochę ratowanie, w sensie takim, że można to było zrobić tak, żeby to nie było zabawą, było od początku do końca taką pełnokrwistą, jakąś prawdziwą powieścią. A skończyło się zabawą. Dobrą, bronię jej, ale tym bardziej chcę napisać drugą, która już nie będzie zabawą.
Okej, okay, no to często takie, że ktoś chce coś zrobić na poważnie, nie wychodzi, więc robi zabawę.
Znaczy to, to słowo zabawa, ono jest, wiesz, to tam nawet...
Taka gra z widzami.
Gra bardziej niż zabawa, tak? Bo to nawet nie chodzi o to, że to jest żart, że to ma być śmieszne, to chodzi o jakąś taką bawienie się formą. Takie, wiesz, jakaś autotekstualność, komentowanie tej książki, wychodzenie, burzenie czwartej ściany, tego rodzaju rzeczy. A w sumie może można było bez tego. Mniej formy, więcej treści. O, to jest moja taka... Tak bym chciał napisać drugą książkę.
A jak z twoim czuciem się... teraz? Dobra, nie wytnę tego. Ale
się czuję się
jak z twoim czuciem... Nie, dobra, czekaj, spróbuję uratować tę składnię. Jak z twoim czuciem się częścią środowiska stand-upowego? Czy nadal to czucie się zachodzi?
Okej. Nie do końca. Od dawna raczej nie zachodzi. Ale to nie jest jakaś kwestia sporna, to nie jestem chyba skonfliktowany, wydaje mi się. Po prostu jestem dość daleko od tego środowiska. Nie jeżdżę na występy regularnie, nie występuję, nie oglądam stand-upów raczej. Więc gdzieś tam jak kojarzę nazwiska cały czas i wiem kto, co i tak dalej. Ciągle zazdrość we mnie kiełkuje, kiedy widzę te liczby, sukcesy, sprzedane sale, ale... też ten dystans pozwala mi, wiesz, tak jakby no, nie przejmować się tym zbytnio. Kiedyś trochę za bardzo to przeżywałem, że kurde, wszyscy idą do przodu, mają wyświetlenia, sprzedają salę i w ogóle, a ja nie. A teraz jak sobie tak spodaję z boku, to mam to trochę w dupie, co jest pewnie zdrowsze dla głowy. Ale to nie jest tak, że odrzuciłem stand-up jako coś, czego nigdy nie chciałbym dalej robić. Właśnie szczerze mówiąc, gdzieś tam w głowie mam to, żeby wrócić na scenę, ale nie mam jakiejś presji, nie muszę, wiesz, czegoś robić. No, ale jak coś cię mi urodzi w głowie, to chętnie zacznę to opowiadać, bo to jest bardzo przyjemna rzecz, kiedy masz dobry program, dobry materiał, ludzie się z tego śmieją i ty wychodzisz na scenę. Tylko trzeba go mieć po prostu. Tak. Jak go nie masz, to jest wtedy cierpienie i to z kolei nie polecam.
No, ja też nie.
No, doświadczyłem, ty pewnie czasami gdzieś też i to jednak dołuje bardzo.
Tak, no wiesz, ty też zawsze byłeś takim specyficznym komikiem, który taki był trochę smutny, markotny, taki Andrzej Poniedzielski stand-upu, nie?
No, różny byłem, w sensie takim, że często byłem taki... Jest kategoria aktor charakterystyczny i pewnie jest taka kategoria komik charakterystyczny. Ja jestem komik charakterystyczny. Mnie ludzie niektórzy rzeczywiście bardzo lubią, na przykład tak trochę za nic, że wyjdę na scenę, powiem dzień dobry i jako jeden z nielicznych dostanę za to brawa i śmiechy czasami. Ale też, czego bym czasami nie zrobił, to ktoś wyjdzie niezadowolony i powie, że to jest bardzo słabe i mu się to zupełnie nie podoba. I no tak mam, trudno. No, to jakieś kwestie są pewnie, nie wiem. Głos mam dziwny taki, no, może dlatego.
To prawda, tak.
Albo jestem dziwny po prostu też trochę.
Znam dużo ludzi, którzy lubią ciebie bardzo, w sensie tak na scenie. Tak po prostu faktycznie Michał Kępa, postać.
Ale też pewnie znasz takich, którzy nie lubią.
Pewnie tak, ale raczej wiesz, pewnie ci, co lubią, chętnie mówią.
No tym, trochę tak jest, ale ci, co nie lubią, to chętnie piszą. To jest taka zależność, wiesz.
No ale tak, na pewno jak prowadziłeś te takie open mic'owe spotkania w
Kulikowie. Wspominałem je sobie ostatnio i tak samo żyłem sobie, żeby do tego wrócić.
No, to fajne było.
Tak, tak. A to też trochę był taki mój żywioł, bo to jednak było dużo improwizacji. Ja uważam się za dobrego improwizatora, ale solowego. Tak, tak sobie ujął. To znaczy w grupie na scenie bywa ze mną różnie, ale jak mam improwizować tak sam, to mi to nieźle wychodzi i lubiłem to bardzo. I ta scena otwarta to był taki, mogłem się tam powyżywać trochę. To fajne było.
Tak, to tam fajnie działało. W sensie to był taki open mic, na który można było bezpiecznie przyjść, wiedząc, że będzie fajnie, no bo ty tam w temat pogadasz, tak, nie? Więc nawet jak występujący będą beznadziejni, to...
Z perspektywy widza mówisz.
Tak,
prawda. No, ale ja myślę, że nawet z perspektywy występującego to było coś takiego, że no, to nie był zwyczajny open mic. To myślę, że to było i plusem, i minusem, bo jak ktoś chciał pójść zobaczyć, czy ma dobry stand-up, a uczestniczy trochę w cyrku, bo to miało taki charakter, no to pewnie był wkurzony, bo nie mógł sobie tak na spokojnie ocenić, czy mu poszło dobrze, czy niedobrze, bo w sumie ludzie się śmieją tam bardziej z tego, że prowadzący się na przykład zaczepia występującego. To było dziwne, ale też i fajne, kurczę.
No tam była trochę mniejsza presja, bo jednak to było twoje show i ty mogłeś... Tak. Ale z drugiej strony, jak ktoś na przykład był początkujący i mu nie poszło, no to potem ty wychodziłeś na scenę i jakieś szpile wbijałeś i ktoś już mógł wtedy wrócić do domu się powiesić.
Nie? Tak, tak, no. Ale wiesz, to były inne czasy sprzed 2019. To
stare czasy.
Nie myślało się o tym wtedy jeszcze.
A improwizatorem? Jak z twoim czuciem się częścią środowiska improwizatorskiego?
A tu cię zaskoczę, ja się trochę ciągle poczuwam częścią tego środowiska. Ostatnim takim, jak to cholera powiedzieć ładnie, takim ostatnim skrawkiem jakby mapy, który improwizacji w Warszawie, na którym ja się jeszcze czuję i stoję tam, to jest pijane impro. Uważam, że jestem w tym dobry.
No, w piciu.
No ale improwizowaniu i piciu, to jednak trzeba jakoś tam połączyć sprytnie. Bo tam większość nie potrafi do końca tak tego wyważyć. Znaczy albo przesadzają z piciem, albo boją się pić i bardzo dbają o to, żeby poprawnie improwizować. A ja chyba jakoś tak potrafiłem to dobrze wyważyć. Natomiast lubię bardzo tę imprezę. I dlatego lubię ciągle improwizować. To jest taki mój jedyny kontakt. Przez ostatnie pół roku czy rok, no więcej dzięki temu miałem kontaktu z improwizacją niż w sumie ze stand-upem, bo takich występów stand-upowych, gdzie jest moje imię i nazwisko na plakacie, to chyba ja w zasadzie nie miałem w ciągu ostatniego roku, a w pijanym impro brałem udział, więc tu się czuję bardziej częścią, o, tak powiem. I w ogóle uważam, że odkąd zacząłem, wiesz, mamy tutaj taką w jakimś sensie może podobną historię improwizacji, w sensie, że te kursy, szkoła impro, gdzieś tam, nie wiem, czy ty byłeś w Stanach też? Byłeś,
ja nie byłem w Stanach, nie.
Ja byłem dwa razy, więc jakby to takie... Dotknąłem tych wszystkich kościołów, nabożności, tego sakrum improwizacyjnego i wtedy byłem najgorszym improwizatorem, mam wrażenie, bo miałem cały czas presję taką tych wszystkich Jasonów, Shotsów, jakichś świętych po prostu, że nie rób tego, nie rób tamtego, bądź taki, bądź maki. Ja wiem, że to pewnie można zamienić nie na zakazy, tylko na nakazy, ale jakoś tak czułem się wtedy nerwowo na scenie, a odkąd trochę to olewam i bywam tam sobie sporadycznie i w tym pijanym impro, to jakby traktuję to absolutnie tylko i wyłącznie jako zabawę i to wtedy dużo lepiej wychodzi.
Co u mnie ten większy luz się skończył tak, że w którymś momencie ludzie powiedzieli, że Jasiek, słuchaj, może już byś z nami nie grał, bo ty w sumie już masz tak wywalone na to, że nie chodzisz na próby.
Ale to gruba humbug się przez to skończyła. Po prostu nie było prób.
No wy mieliście legendarny.
Ale to trochę dlatego, że część z tych osób, w zasadzie większość, bo tak jak Sławek Sztajmiet odszedł, no to cała reszta to był tylko Maciek, Adamczyk i ja, którzy nie byliśmy w żadnej innej jakby grupie. Oni wszyscy i tak ze sobą występowali w klubie komediowym, czyli Hubert, Kinga i Nora. No więc jakby Humbug cały czas istniał, tylko nie pod nazwą Humbug, no więc oni nie musieli ze sobą robić prób, tak naprawdę.
No tak, tak, ale ja pamiętam, wy często wrzucaliście w social media zdjęcia z prób, jak na przykład jedna osoba przyszła i siedzi smutna, tak? Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że to ciekawe, jak powiedziałeś wcześniej, że tak patrzysz na stand-uperów i zazdrościsz ich im tych wyświetleń, bo jak ja sobie myślę o twojej karierze, to sobie tak wyobrażam, że trochę jakby poszedłeś w inną stronę, taką bardziej klasyczną, taką bardziej... Jak nasi rodzice sobie wyobrażali, że tam wiesz, tu mam talent, tu TVN, tu jakieś tam wiesz, skomentowanie wyścigów. Pamiętam, że kiedyś wracałeś z jakiegoś joba, że piłkę nożną komentowałeś chyba.
Jezu, tak, ale to było dawno bardziej.
I to jest takie, wiesz, jakby ktoś jakby zapytał moją mamę, kto odniósł większy sukces? Koleś, który ma na YouTubie milion wyświetleń, czy ktoś, kto prowadził Mam Talent?
Tak, ja wiem, kumam, tak, no ale... To prawda, no ale to nie są widzowie, wiesz, no to jest też pytanie, co moi znajomi i ludzie, którym w towarzystwie, którym ja się obracam, uważają za większy sukces. No i oni wszyscy nie powiedzą mam talent, tylko powiedzą milion na YouTubie pewnie, tak? Gdyby już w ogóle mieli taką decyzję podjąć. No jednak to nie jest do końca dobre odniesienie ci nasi rodzice, bo dla moich rodziców też myślę, że tak jest i w ogóle dla różnych, nie wiem, nawet... Pan Krzysiek, mój menadżer, mówił mi, że jakieś badania kiedyś ktoś, bo jakaś, wiesz, tam jakieś rozmowy się toczyły a propos jakiejś reklamy, zarabiania grubych pieniędzy, no i tam padł jakiś temat badań jakichś takich fokusowych, niefokusowych, nie wiem. I wyszło, że ja jestem wbrew pozorom bardzo popularnym komikiem, takim dużo bardziej popularnym od tych, którzy mają tam bardzo dużo, wiesz, wyświetleń na YouTubie. Ale jakby jestem po prostu z czego innego znany, tak?
No tak.
Co się nie odzwierciedla w moich tam, wiesz, social mediach i tak dalej, no bo Wicki i widzowie Szkła Kontaktowego nie mają social media po prostu.
Mają te takie telefony z dużymi guzikami.
Tak, tak, tak. No. Takie na klapkę.
A często cię rozpoznają jacyś seniorzy?
Tak.
Na mieście?
Tak. Niestety albo stety. Ja się z tym zdziwiłem. Jak szedłem do Szkła Kontaktowego, to powiedziano mi, no ale w ogóle to zobaczysz teraz jednak, no dużo większa rozpoznawalność się pojawi. Ja jakoś totalnie nie wierzyłem, mając swój stosunek do Szkła Kontaktowego, no że to jest taki program, który sobie tam leci, ale to nie jest program. Ale trochę nie doceniłem tej jednak trochę takiego, wiesz, kościoła Szkła Kontaktowego, ludzi, którzy zawsze je oglądają. Ten program ma bardzo dobrą oglądalność swoją drogą. Mm-hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest oglądalność rzędu tam 500 000-600 000-700 000 czasami nawet widzów. Kuba Wojewódzki ma podobną oglądalność. Znaczy on cały czas idzie w dół na przykład, bo wiesz, jego target odchodzi od telewizorów po prostu, a ten cały czas jest w tej telewizji, on się trzyma. Dzięki temu ten program jest bardzo dobrze oglądany. Bo ci ludzie jak przestają oglądać, to po prostu, nie wiem, bo umierają, tak? Na przykład.
No i no też później chodzą spać, bo krócej już starsze osoby śpią, nie? Więc...
Trochę tak, no.
Ale jak cię rozpoznają ci fani, tacy seniorzy, to jakby jaki jest jakiś taki wzorzec zachowania? Bo wyobrażam sobie, że jak ktoś rozpozna, wiesz, Mieszka
Mówią
Mikiewicza...
Mówią panie Michale, no przede właśnie. Wszystkim. To jest podstawowa sprawa, że nie Michał, tylko panie Michale. A na przykład właśnie ludzie, którzy mnie rozpoznawali po stand-upach, no to mówią Kępa albo Michał. To jest właśnie te pokoleniowe kwestie. No i może też oglądają program, w którym do mnie się ktoś ciągle zwraca, panie Michale, to teraz... No, to są takie miłe jakieś po prostu, wiesz, to takie... ja nawet gdzieś tam żartowałem na scenie, że moja popularność wzrasta w miejscach typu cmentarze i szpitale i to trochę jest żart, ale jest to też rzeczywistość. Mi to parę razy serio zupełnie mogę o tym powiedzieć, pomogło w jakichś takich sprawach urzędowo jakichś tam, bo tam też jakby no, tu jakaś pani mnie oglądała, tam ktoś znał, ktoś poznał po głosie, ja to witamy, to coś tam, no. I wtedy jakby nie masz, znaczy wiesz, to nie dzieje się nic poza prawem, po prostu ktoś milej na ciebie gdzieś tam spojrzy i szybciej na przykład coś załatwi, ale to jakby nie łamiąc prawa, więc trochę nie mam za co jakby wiesz tutaj, nie powinienem protestować jak tak się dzieje, dziękuję po prostu, to jest miłe.
No tak, bo tak sobie wyobrażam dwie sytuacje właśnie, że nie wiem, ktoś spotyka Paczesia. Kurwa, Rafik!
No tak, tak.
No myślisz, i ciebie tak spotykali. No, dobry panie Michał.
Ale mnie też spotykali tamci, wiesz, w sensie niekoniecznie ci sami, ale też często mnie spotykali. Ej, kurwa, ziomek, no, siema, w ogóle, zajebiście. I coś tam, no i wiesz, to są trochę ci sami ludzie, tylko 40 lat młodsi, w innym momencie życia.
Tak.
Pewnie ten sam człowiek za 40 lat będzie podchodził do jakiegoś ówczesnego odpowiednika szkła kontaktowego i mówił: dzień dobry, panie, tak. Jakiś tam.
No, też
chyba, tak że myślę. Ja dalej będę, bo w sumie 30 lat to może jeszcze będę.
A propos tej rozpoznawalności, mam talent? Czy to jeszcze dodało tej rozpoznawalności?
No właśnie, moim zdaniem nie. Ale to nie był powód mojego
odejścia. No właśnie, nie, ludzie mnie nie rozpoznają, odchodzę.
Nie dodało mi na Instagramie, to nie przejdę. No, ale to był jakiś tam element tej decyzji, szczerze mówiąc, że to okazuje się, że już jest tak daleko od jakichś tam moich... to jest program, który oglądają rodzinki z dziećmi. No i tyle. No ja nie potrafię do dzieci mówić chyba też tak naprawdę. Rzeczywiście w takich grupach, że parę razy jakieś dziecko mnie na przykład rozpoznało i powiedziało, że mam talent. No takie coś wtedy poczułem. Mam talent to jest specyficzny program, który nie jest jakby taki ważny pod kątem tego, kto go ogląda, że nagle jesteś rzeczywiście oglądany przez Polskę, bo totalnie nie. To jest spadająca oglądalność i to takich właśnie grup gdzieś tam, które nie pchają aż tak bardzo cię do przodu. To nie jest program rezonujący, tak? Że jest program w niedzielę, a potem przez 3 dni wszyscy go komentują na Twitterze, nie wiem, coś w tym stylu, na Instagramie. To nie, to jest program nieistotny pod tym względem zupełnie już i taki już poza czasem dawno. Ale on tak mocno rezonuje w świecie medialnym. W sensie, że ja się bardzo zaskoczyłem tym, jak bardzo ten mój wybór na prowadzącego był komentowany. Ile tam było różnych jakichś artykułów, komentarzy, ile osób do mnie gdzieś tam napisało. Ja myślałem, że to była naprawdę nie tak bardzo istotna rzecz, to prowadzenie tego Mam Talent. A po tym wyborze się okazało, że w ogóle cały ten światek, wiesz, TVN-u, mediów, wszyscy na ciebie patrzą, że tak jakbym po prostu na jakieś... królewskie stanowisko zostało.
Bo wiesz,
ten Hołownia na pewno.
No właśnie, to się stało z poprzednim, nie? Totalnie bym nie puściło na twoim miejscu, żeby żarty odpalać na temat własnej partii politycznej.
Tak, ale to już. Ja nie musiałem tych żartów odpalać, bo wszyscy, którzy mnie widzieli, to też.
No, dokładnie.
Ja to teraz partia, to teraz tego. No i tak.
Ale no ja się szczerze mówiąc też zdziwiłem, jak ogłosiłeś, że. Znaczy jak zostało ogłoszone, że przychodzisz. Bo jak ogłosiłeś, że odchodzisz, to się zdziwiłem, że tak szybko, a potem miałem, no tak. No wyobrażam sobie, jakby potrafię sobie wyobrazić. Ale że przychodzi, no bo tam jest potrzebny ktoś, showman, kto tam, ktoś będzie na trąbce grał stojąc na głowie i showman zrobi do kamery wow!
Znaczy, wiesz co, tak, ale pamiętaj, że tam jest duet i oni liczyli na to, że my wejdziemy z Marcinem w taką interakcję, że on będzie showmanem, a ja być może będę jakimś takim antyshowmanem, nie wiem. To nie zagrało do końca. No ja się parę razy zobaczyłem w kamerze i przecież nie wiem, jak ty tam dalej. To jest moja wina, że taki jestem tam, jaki jestem. To nie ma co zwalać. To po prostu ten program nie jest dla mnie idealny. No i tyle. I nie wiem, co bym musiał robić, żeby tam wypadać lepiej. To był podstawowy problem. Znaczy problem. Powód, dla którego już nie prowadzę tego programu. Tak naprawdę... Wiesz, no prędzej czy później oni by mnie musieli wyrzucić, moim zdaniem.
Jakby chcieli
porządnie podchodzić do roboty, to powinni mnie stamtąd wyrzucić. To taka jest prawda. Ja bym się stamtąd wyrzucił. I się wyrzuciłem.
No i bardzo słuszne. Ej, a w ogóle tak mi przyszło do głowy a propos tych telewizyjnych rzeczy i różnych grup. No. Czy oglądałeś kiedyś w telewizji?
Tak.
I jak twoje wrażenia?
No nie podoba mi się. Ale. Za pewne rzeczy chcę pochwalić wbrew pozorom, to znaczy on, bo ja wiem, że to jest program mocno bazujący na szkle i że to się porównuje, ale oni na przykład w warstwie takiej formalnej to robią ciekawsze rzeczy niż szkło, w takim sensie, że tam są, widać, że tam troszkę jest zrobione takiej więcej pracy, wiesz, z gatunku montażu, jakiś tam materiał, jakąś muzykę podkładają, ja nie mówię, że to jest śmieszne i nieśmieszne, albo fajne, niefajne, no bo to jest jednak w telewizji, natomiast no... Jest to trochę ciekawsza forma, taka trochę też pozbawiona z drugiej strony pewnego sznytu i stylu, którym masz kłomio, to mówienie do siebie per pan, pani, takie, to taka jazda na wolno, ona jakiś tam swój urok ma jednak, to można sobie krytykować, z tego się śmiać, to też jest fajne. Tam tego nie ma, tam dwóch też najczęściej gości siedzi i wiesz i tak w sumie nie wiadomo, czy to jest właśnie program publicystyczny, czy satyryczny, na szkło ma większą tą taką flankę satyryczną obstawioną. Natomiast w telewizji to jakby mogłoby też być trochę bardziej w szkle obecne. Jest tam trochę jakichś materiałów zmontowanych takich. To nie tylko, że jest, wiesz, jakieś tam 30 sekund wypowiedzi jakiegoś polityka, które normalnie byś zobaczył też w tym programie, a potem jest komentarz. Tylko jakiś montaż, jakaś muzyka, takie coś. Coś się tam dzieje czasami, więc jakieś sondaże, nie sondaże, może sądy, przepraszam, są. Coś czasami więcej tam jest. A czemu pytałeś o telewizji? Bo co, oglądałeś, ci się podobało?
Nie, wiesz, tak. Nie, bo jakby po pierwsze to skojarzenie z różnymi grupami, a po drugie faktycznie...
I tam młodsi ludzie, wydaje mi się, dzwonią na przykład, to też taka ciekawa.
Chyba tak, to tak już tak wygląda, w ogóle wygląda to trochę młodziej. Też jak sobie myślę o tym szkle kontaktowym, że jeżeli jesteś takim seniorem, który jak wiadomo dużo ogląda i czyta i bardzo się ekscytuje tymi wydarzeniami politycznymi, i żyjesz tą, to na koniec dnia to szkło kontaktu jest takim fajnym wyciszeniem przed snem.
Ale dokładnie,
takim bezpiecznym, takim
dokładnie bardzo często słyszymy właśnie od jak już mówię, że ktoś mnie tam spotyka, poznaje ze szkła, to są najczęściej panie Michale, a potem jest taki argument, dlaczego panie Michale pana lubimy i dlaczego oglądamy szkło kontaktowe. No i potem jest zawsze to samo, znaczy, bo to jest takie fajne przed spaniem, na koniec dnia, tak jak powiedziałeś, to sformułowanie na koniec dnia się zawsze pojawia i to przed spaniem też, to znaczy tak. Jedna pani jakoś tak już, ona potem przeprosiła, bo to źle zabrzmiało, super się przy tym zasypia.
No ale tak, no to wiesz, też jak oglądasz te osoby tak długo, które sobie siedzą, to zaczynasz je poznawać, tak, nie? I mieć taki jakiś... Ja pamiętam jak Gaweł Feliga, który ma podcast. Ja go najpierw go dużo słuchałem, zanim go poznałem. To miałem wrażenie, że już go znam. Że też jest mój kolega.
Tak,
nie?
To ileś godzin.
Tak. Ten głos też w uszach cały czas. Nie no, ja oglądałem w telewizji właśnie wtedy, co szkło kontaktowe widziałem i zobaczyłem, że to jest jakby... Tak dużo się nie zmieniło. I pamiętam, że szkło kontaktowe no nie jest jakąś taką formą dla mnie specjalnie porywającą. Ale potem przyłączyłem na to w telewizji i to było tak strasznie nieśmieszne. W sensie, to Jezu.
Znaczy tam jest nieśmieszne, ale tam też jest jednak coś, co w szkle przy całej, no braku neutralności jakiejś, umówmy się, tak? No, to nie jest obiektywny, neutralny, idealnie program. Natomiast no jednak nie jest tam mówione wprost. No, ci są durni, ci są mądrzy. Tych lubimy, tych nie lubimy. Tak? Ten jest głupi, na niego macie nie głosować, a ten jest fajny i na niego macie głosować. A w telewizji jest wprost to powiedziane. Tak? Już zupełnie bez żadnego dystansu, bez żadnej ironii, bez żadnego sarkazmu. Jest po prostu powiedziane, ci są źli, ci są dobrzy. I nic więcej.
Tak, no ja z tych czasów oglądania szkła kontaktowego może się zmieniło. Pamiętam, że jednak był taki dystans. I jak coś śmiesznego, głupiego powiedział polityk, którego akurat podejrzewam, że prowadzący w miarę lubią, to tam jednak było z niego to się zaśmiali.
Tak,
nie?
Tak.
A to w telewizji to jest taka, takim cepem przez łeb.
No tak, tak, ale to niestety jak całe... To jest dokładnie taka sama różnica między TVN-em, wiesz, a TVP. No, jedni i drudzy mają swoich faworytów i jedni i drudzy nie lubią różnych opcji i nie jest trudne do zweryfikowania i stwierdzenia, jakie to są opcje. Ale jednak to jest pokazane... No, to w białych rękawiczkach to się trochę źle kojarzy, ale jest to pokazane z jakimś dystansem, jednak ten widz coś tam musi sobie zdekodować. A tu jest cepem, dokładnie tak jak powiedziałeś.
Tak, no ja sobie czasem, ja czytam prasę, no głównie internetową, ale i prawicową, i nieprawicową. I to jest niesamowite.
Ja mam od tego Twittera, że muszę przeżywać prasy.
Ale to jest niesamowite, że jeżeli na przykład jesteś czytelnikiem, wiesz, do rzeczy w polityce, TVP Info i tak dalej, to nie to, że na przykład dostaniesz informację odpowiednio zinterpretowaną, po prostu nie dostaniesz informacji. Jest coś totalnie kompromitującego o Prawie i Sprawiedliwości.
Czy jest opinia? Nie ma. Czy nie, w ogóle zauważ, że tam opinie są przedstawiane jako fakty.
Nie, to jest jedna rzecz.
Znaczy, Tusk okrada Polaków na przykład, to tam jest przedstawione jako news. To znaczy, że on naprawdę okrada. To jest oczywiście opinia kogoś, kto tworzy jakiś materiał newsowy. A tu jest to powiedziane wprost.
Znaczy to jest jedna rzecz, ale druga, że po prostu niektórych rzeczy nie ma, że się wydarzy, na przykład, nie wiem, no teraz wymyślam, bo takie rzeczy nie było,
tak?
Przyłapią posła na tym, że...
Ale tu niestety, wiesz, po tej stronie naszej bliższej, powiedzmy, też trochę jest czasami. W sensie, no tak. Że nie wiem, no sorry, ale na przykład jak sobie obejrzysz fakty TVN, no to materiały o protestach w Paryżu to się tak pojawiają, no może raz w tygodniu coś powiedzą w głównym wydaniu, nie? Ale to najczęściej nie mówią nic. A to jednak jest wydarzenie, że płonie stolica, wiesz, dużego europejskiego miasta.
W sumie tak dużo rzeczywiście ta druga strona nie mówiła o tym, jak Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Nie wiem, czy kojarzysz, jakby, bo on podniósł wiek emerytalny, a sam przeszedł na wczesną emeryturę, dostając bardzo dużo hajsu. Nie?
Dużo jest takich sytuacji niestety. To akurat w kwestii selekcji faktów, to wiesz, jedni i drudzy mają swoje gdzieś tam na sumieniu, natomiast już w kwestii podawania newsów, to to są inne światy jednak mimo wszystko.
Ja też takie mam, ale to już jest po prostu kwestia, takie samozadowolenie w tym telewizji.
No tak, tak.
Ale podejrzewam, że jeżeli ktoś ma inne poglądy niż ja, to takie samo samozadowolenie widzi w szkle.
No tak, myślę, że tak. Ale i mimo wszystko chyba widzi delikatniejsze takie, bo tam ta satyryczność tego programu jednak jest bardziej uwypuklona. I przez to trochę widzisz, że to jest trochę z większym... Że nie... Jakby w szkle śmiejesz się z kogoś co najwyżej, tak? I robisz to być może intencjonalnie, żeby mu dokuczyć. A w telewizji po prostu mu dokuczasz, nie śmiejąc się, tylko po prostu nie wiem.
No tak, wiesz, no też mówiliśmy o tej biegłości komediowej.
Możesz komuś zrobić żart, a możesz kogoś walnąć z piąchy w łeb, nie? No i...
Tak, no pomyślałem sobie, że jak mówiliśmy, wiesz, o Arturze Andrusie i o tym, że on ma tę biegłość taką, po prostu już ma triki, trochę na kodach czasami potrafi zrobić rzeczy. No to jakby porównać sobie jego biegłość komediową z biegłością komediową Magdaleny Ogórek, nie? No jakby sorry. Tak, no, już niezależnie od wszystkiego.
Tak. Zgadzam się. A był kiedyś Skiba, nie wiem czy pamiętasz.
Nie.
Na samym początku w telewizji był Krzysztof Skiba i on miał być tam takim, wiesz, oni chcieli wtedy pokazywać, że nie będą jednostronni, tylko że my wywalili go chyba po 2 miesiącach, pomijając jego zdolności komediowe, które uważam są niestety wątpliwe, no ale jednak nawet Skiba był tam za dowcipny chyba, nie wiem.
Słuchaj, bo my to się w ogóle, teraz zdradzimy sekret, my to się znamy z czasów studenckich, jak się na gronie kłóciliśmy o politykę.
To w ogóle bardzo tak brzmi, jakbyśmy mieli 70 z czasów studenckich.
Znamy się, znaczy nie gadaliśmy chyba w ogóle na studiach nigdy, ale gadaliśmy na gronie, były różne kłótnie.
Tak, polityczne. My się chyba poznaliśmy rzeczywiście tak fizycznie już po studiach, jako właśnie gdzieś tam w klubie komediowym albo gdzieś dookoła.
Tak. Czekaj, ja pamiętam, że po tych kłótniach się widywaliśmy na kampusie.
Ale my się tak wprost kłóciliśmy na tym gronie? Nie?
Tam ja chyba miałem, no bo ja miałem na pewno zupełnie inne poglądy niż ty. Bo
a
ja...
to na pewno tak, ale kurczę, czy
tam
my
były,
tak
bo
wprost...
tam były takie dyskusje. Były.
Były to, że były, ja w nich brałem udział, to wiem, bo z nim było kiedyś wstyd, bo okazało się, że jeden z wykładowców czytał te wszystkie kuciny i mi tak przywalił raz dość mocno na początku ćwiczeń chyba. I jakoś tak poczułem się przegrany. Nie zmienia to faktu, że... Nie pamiętam naszych takich bezpośrednich starć, ale może też były.
Ja też nie pamiętam konkretnie, ale w jakichś tych dyskusjach gdzieś tam...
No to takie czasy, kiedy człowiek chciał wszystkich przekonywać.
Tak. Jeszcze nie kumało się też social mediów, że nie ma to się kłócić.
Bo to w ogóle były takie specyficzne social media. Tak. Pamiętasz, to było grono takie, które było bardzo zamknięte. Zamknięte grono, no ale rzeczywiście było tak, że grono istniało głównie w Warszawie, ale też najczęściej byliśmy... W tym takim towarzystwie studentów prawa, też specyficznym jakim.
Tam były grupy chyba na gronie? Tak. Czy nie, grona na gronie.
No grona właśnie.
Tak, grona. Tak. I też, żeby się dostać na grono, przez tam pierwszy czas trzeba było mieć zaproszenie.
Tak, ale to jest w ogóle niesamowite, jaka wielka była rola tego wtedy. Znaczy pewnie teraz też jest, bo pewnie też są grupy na Facebooku, tak? No ale wtedy jak wielki to miało wpływ... O, ktoś idzie.
Troszkę kuchni podcastowej nagrywamy u mnie w mieszkaniu. Przeszła sąsiadka zapytać, czy działa mi grzejnik.
I Jaśkowi działa, ale innym nie działa, więc kradnie ciepło po prostu z innych mieszkań.
Ale
ja bym powiedział, że u ciebie nie ma, ja bym się nie przyznał. Że ma.
Ale mówię, że te grupy i grona na Facebooku.
Tak, że one miały olbrzymie wpływ na w ogóle studiowanie, że kurczę, tam były, wiesz, tam się wypisywało pytania, jakie ktoś miał na egzaminie. Tak. I myśmy wszyscy z tych pytań, powiem, że te pewnie dalej tak jest, no ale wtedy to było jakieś takie, wiesz, czuło się, że jesteśmy, nie wiem, że to są pierwsze takie roczniki, które w ogóle tak bardzo używają, no już social mediów, nie tylko internetu, tylko właśnie pierwszych social mediów do tego, żeby studiować na przykład.
Tak, a to ciekawe, wtedy już był Facebook, ja wtedy miałem
Facebooka. Nie, Facebooka pamiętam, założyłem na... na pierwszym. Albo
ja
na
założyłem jeszcze w liceum w ogóle.
2000,
nic nie działo.
Ja pamiętam, że w 2008, bo nawet to mam na Facebooku, gdzieś tam kiedyś sprawdzałem, a to mógł być jeszcze pierwszy rok studiów, tak, bo 2007-2008 zaczynaliśmy chyba.
I chyba już końcówka studiów to już raczej Facebook, nie?
Ale... to na pewno, to tak. Chociaż nie, tam grono chyba było cały czas, no bo jeszcze w tych wszystkich kwestiach egzaminacyjnych to one mocno istniało. Ale potem to raczej Facebook, tak.
No potem grono w ogóle się spektakularnie upadło.
Ono właśnie jak upadło, tak? Sprzedało
no,
się
wiesz
gdzieś,
co, oni tam zrobili się... jakąś bardzo... Po pierwsze Facebook wszedł i nasza klasa, która momentalnie... przez moment była bardzo popularna. Oni zrobili jakiś taki rebranding, bo byli, grono było zawsze zielone.
Tak, tak, tak.
I zrobili w którymś momencie fioletowe.
No coś
pamiętam. Na to się ludzie strasznie wkurzyli, ale to po prostu była taka straszna afera i zaczęli to dawać bardzo, trochę tak jak na naszej klasie.
Ja w ogóle
dużo
pamiętam,
funkcji.
Jakie były wielkie afery, kiedy to grono w ogóle tam się zmieniało. Tak. Potem były takie okresy. Zresztą Facebook też to miał, a potem chyba już tak przestał. Że...
Facebook wymyślił bardzo fajną rzecz, czyli że nie wprowadza zmian u wszystkich naraz, więc ludzie się nie mogą zorganizować.
Tak, tak.
To i jest testuje. Sprytne. To jest
ale to grono robiło u wszystkich naraz, pamiętam. Tak, wtedy były wielkie protesty niemalże.
No ja pamiętam, że zmienili na fioletowe i wtedy poradzili jakieś tam różne zmiany i ludzie się strasznie wkurzyli i to już było takie, że przestali kochać grono. Mm-hmm. No i pewnie potem już ten Facebook...
Ale też jest. Moim zdaniem grono padło głównie dlatego, że nie było ogólnopolskie nigdy w zasadzie. No. Ono było warszawskie i tam jakby to dziwne było, że to tak jakoś... Pamiętam, że jak jeździłem do Bielska, to moi znajomi tego grona nie mieli. Oni mieli jakieś tam nasze klasy albo gadu-gadu jeszcze w sumie.
Tak, tak, gadu-gadu też było. Ale tak to prawo wspomniałem nie po to, żeby wspominać czasy weteranów, ale no, ty jesteś magistrem prawa.
Jest.
Nawet byłeś na aplikacji.
Też,
no ja też.
Jesteś nawet dużo dalej poszedłeś. Nie, skończyłeś aplikację?
Ja nie skończyłem aplikacji.
A to mamy taki sam status.
Tak. Ja latami byłem zawieszony na aplikacji.
Ale ty byłeś na sędziowskiej, a no to byliśmy na innych. To byłeś taki jednak ciut bardziej prestiżowej.
Ale tak mnie ciekawi, czy czasem... O Jezu, mnie wszyscy pytają, a czasem żałujesz? Ciebie pewnie też.
Dobra, pytaj.
Więc też cię zapytam, a czasem żałujesz?
Nie. No bo to bym musiał zupełnie nie być komikiem. To znaczy i robić w ogóle to, co robię. Z perspektywy swoich 35 lat, to na pewno przeżyłem więcej ciekawych i fajniejszych rzeczy w życiu, robiąc to, co robię, niż gdybym był 35-letnim prawnikiem. Gdyby tak sobie popatrzeć na całe życie, to jest coś fajnego w zawodzie prawnika, ale mam wrażenie, że ten zawód prawnika, który ja sobie tak romantyzuję czasami, czyli taki pan mecenas jakiś, albo jakiś pan sędzia, albo jakiś pan prokurator, taki, co się wiąże z jakimś tam etosem, z jakimś takim rozwiązywaniem ludzkich problemów. Oczywiście przy tym zarabianiu pieniędzy, ale to też się różnie rozkłada. Bardziej adwokat się kojarzy z tym, wiesz, kokosami, a sędzia, prokurator to bardziej taki ideowiec na przykład. No ale jakby wydaje mi się, że te zawody tak rozumiane, one już ich nie ma tak naprawdę, tak? To jakby są, gdzieś, ja mam kuzyna, który jest prokuratorem w Cieszynie. Takim fajnym miejscu do tego, żeby być prokuratorem, bo to są takie, wiesz, ta wielka polityka tam za bardzo nie dochodzi. On rozwiązuje sobie tam sprawy, typu tam, wiesz, tu ktoś jechał po pijaku, tam ktoś posiadał marihuanę, tam ktoś czymś handlował. Jakieś takie transgraniczne kwestie czasami i wiesz, takie spokojne życie, to takie dosyć fajne, bo stabilne jednak, to jest zawód stabilny dość mocno. Więc jest w tym coś fajnego. Czujesz, że jesteś kimś w życiu. To jest jednak taki jakiś prestiż społeczny, którego w zawodzie jakiegoś tam artysty, freelancera, to jesteś w takiej wielkiej niepewności całe życie tak naprawdę. Cały czas walczysz z innymi, czujesz, że jesteś wyżej, lepiej. Ciężko jest sobie jakoś tak zbudować taką, że poczucie własnej wartości w zupełnie oderwaniu od tego, co się dzieje dookoła. W tamtych zawodach jest to wszystko trochę prostsze, więc pod tym względem czasami mam takie, że żałuję. Ale to mi mija, bo to jest chyba jakieś takie moje wyobrażenie o tym zawodzie prawniczym niż realia. Realia raczej są takie, że ludzie, którzy ze mną studiowali, zapieprzają po 12-10 godzin dziennie, nie wiem, nie mają jakichś super wysokich wynagrodzeń, a jak mają, to nie mają możliwości ich konsumowania, no bo cały czas są w takim pędzie pracy. Pracy, która ma mało wspólnego naprawdę z rozwiązywaniem ludzkich problemów. Są papierkowe kwestie, jakieś bliżej finansów niż chodzenia do sądu. Tak?
Tak. No to ci znajomi, którzy właśnie są jakimiś adwokatami, radcami prawnymi, to no niektórzy pracują po prostu w jakimś korpo jako prawnik w dziale prawnym.
No,
nie?
Tak.
Moja znajoma
pracuje
właśnie w TVN.
Tak.
I jako tam jest wysoko.
Tak,
w tym.
No ale to kojarzyłoby ci się to z zawodem prawnika, jak szedłeś na studia?
No nie, no właśnie nie, zupełnie.
No właśnie,
nie?
Tak.
Albo pracują w jakiś korpo, albo pracują
ilu
w
masz znajomych po prawie, która ma swoją kancelarię?
Tak.
I wiesz, no jeszcze wiesz...
I płomienne mowy przed sądem.
Tak, dokładnie tak. No i na przykład broni, nie wiem, niesłusznie oskarżonego mordercy.
Tak, no nie, raczej broni słusznie oskarżonego
mordercy. Tak. A najczęściej nie mordercy, tylko jakiegoś alimenciarza. No.
Tak. Albo w ogóle jakieś przestępstwa, że w sumie tam, nie wiem, no ktoś tam komuś nie zapłacił za dostawę zboża,
tak,
nie?
Tak, dokładnie. Tak.
I Znaczy, to coś takiego, dla jasności, jestem o tyle prawnikiem, że wiem, że to nie jest przestępstwo, ale w odpowiednich okolicznościach to może być oszustwo.
Tak, za zboże nie trzeba płacić.
Wiesz, a taki sędzia, no to pamiętam, wiesz, w sądzie rejonowym, jak miałem praktyki na tej mojej aplikacji, to większość spraw, to były sprawy na posiedzeniu, taka większość zdecydowana, to były sprawy na posiedzeniu niejawnym, kopiuj wklej za to, że ktoś nie zapłacił za bilet miejski.
Na przykład, ale ja też, bo tak naprawdę mój taki pierwszy prawdziwy kontakt z tym zawodem to był właśnie na aplikacji, już kiedy chodziłem na praktyki właśnie w sądzie rejonowym też w Warszawie. A gdzie miałeś, w którym?
Wiesz co, ja miałem w różnych bardzo sądach.
A, no tak, bo ty to w ogóle...
Tak, ja miałem inaczej, no.
Ale to było na Żurawiej, tak czy owak.
I też tam miałem przez chwilę.
Kurczę, trafiłem tam i to był wydział cywilny. Ja się prawem cywilnym jakoś tak niespecjalnie jarałem. Uważałem, że to karne jest ciekawsze jednak. Mniej takie pewnie finansowo opłacalne wtedy. Każdy myśli, że to tam się nie pchać. Natomiast trafiłem na świetnego sędziego. Ale naprawdę gościa, który był ogarnięty. Wydawał się w ogóle być ciekawym człowiekiem, jakimś takim słuchającym fajnej muzyki, obeznanym świecie. Po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, ale czułem, że mam do czynienia z jakimś takim autorytetem, kimś, kto jest mądrzejszy ode mnie, mogę się od niego czegoś nauczyć i naprawdę mądrze, no widziałem, jak on rozwiązuje te sprawy, ma do tego takie trochę nabożne podejście i wtedy miałem taki kontakt właśnie z takim, wiesz, tym takim prawnikiem, jakiego sobie, wiesz, wymarzyłem, że takim chciałbym być i to może byłoby fajne i takie coś byłoby mi szkoda, taki świat porzucać, tylko że to było... Miesiąc tych praktyk, potem poszedłem na 3 miesiące kolejne i ci sędziowie byli nudni i straszliwie po prostu. Jakiś pani prokurator też nudna. To był już zupełnie nudny świat. Więc pomyślałem, dobra, jak on jest jeden, a cała reszta jest taka, to nie.
No ja miałem takie doświadczenie z sędziami, że dużo było takich bardzo ideowych, takich, że zawód z misją, oni
bo
naprawdę...
Bo może sędzia jest troszkę bardziej właśnie taki niż ta reszta, tak.
Bo teraz to tam się...
Tylko, że ja nie byłem na aplikacji sędziowskiej, więc jakby ja tylko mogłem to obserwować. Ja już wiedziałem, że ja tam ten wagonik odjechał. Tak.
No wiesz, kiedyś się bardzo zarabiało mało jako sędzia, więc trzeba było iść tam dlatego, że chcesz. Teraz już nie jest tak źle, kiedy się
i prokuratorzy też, to znaczy w takim sensie, że oni przede wszystkim mają bardzo i te świadczenia dość dobre chyba, dużo zniżek, ulg jakichś takich, tych trzynastek, nie wiem, no to jest też bardzo dobra emerytura, na którą już ciężko jest odejść w ogóle, bo tam się trzeba zgodzić na wcześniejszą emeryturę. Kiedyś oni odchodzili sobie w wieku tam 40 lat na przykład, prokuratorzy z pełnym prawie uposażeniem. Chyba, a teraz już tak nie jest różowo, no ale to jest niezłe życie. To jakby, jak się jest prokuratorem, moim zdaniem, właśnie w małym mieście, to się naprawdę można, jakby na pewno nie narzekać na zarobki.
Tak, sprawy karne są ciekawe. To ze sprawami karnymi ja akurat mam takie wrażenie, że każda sprawa, z którą miałem do czynienia, miałem ze sprawami typu VK znaleziono trochę marihuany na podłodze i do kogo ona należy i nie wiadomo, i umarzamy.
No bo tam jakiś element jest zawsze śledztwa takiego, wiesz, coś się wydarzyło, ustalmy
historia,
co, nie?
No wiesz, nawet jak sobie wyobrażałem, że ta marihuana tam leżała skopana przez 1000 nóg i teraz ktoś tam chodzi i próbuje dociec, do kogo należała, no bzdura. Tak, ale też morderstwa, każdy było ciekawą historią.
Tak, a w prawie cywilnym jednak głównie obracasz się wokół przepisu, to znaczy jak ktoś, wiesz, no...
Tak.
No
tak
grzebanie w papierach jest bardziej po prostu. Wiesz, a tu nie dostarczył dokumentu i dlatego coś tam czegoś nie dostanie na przykład.
No tak, no prawo karne dokumentologia jest o faktach. No, prawo karne jest o faktach. Prawo administracyjne w praktyce okazało się dosyć ciekawe, a brzmi na najnudniejsze na świecie, a nie jest wcale takie złe.
Bo to pewnie zależy jakie, bo to jest bardzo szeroki.
Tak, no bardzo szeroki, ale tam spraw, dosyć, dużo ważne, dosyć ważne są te fakty i takie wbrew pozorom ma duże przełożenie na
życie
losy
codzienne,
ludzi.
A to wszystko, to akurat nam wielokrotnie na studiach słyszałem to, że wam się wydaje wszystkim, że prawo cywilne, że tak, a najwięcej kontaktu będziecie mieli z administracyjnym.
Tak. Ale też, tak jak mówiłeś o tym, że sędziowie, jak jesteś sędzią, to możesz sobie troszkę samoocenę podbudować, no to przy całej mojej sympatii, szacunku i podziwie dla sędziów, to no oni sobie nieźle podbudowali to ego. Coś, ja nie widziałem ludzi z takim ego jak sędziowie.
Tak. Wiesz, to trochę nawet widać, kiedy... Wiesz, jak się obserwuje protesty na przykład, nie? Przeciwko reformom Ziobry, które oczywiście są złe, ale widać, że jakby to mało która grupa społeczna, a ten rząd naprawdę wielu grupom społecznym dowala, jest w stanie wokół siebie roztoczyć taką aurę w ogóle, wiesz, tego takiego nas się tutaj ciemięża, my jesteśmy sędziowie, wiesz. To jakby, ja absolutnie rozumiem merytoryczne argumenty, ale jest oprócz tego taki vibe świętości sędziego, który oni trochę sami sobie roztaczają wokół siebie.
Tak, znaczy ja się zgadzam, że powinna być świętość sędziego, ale tam mi się wydaje, że jest też taka emocjonalna, osobisty komponent
tak,
tego,
dokładnie
że
o tym mówię.
Ja tu jestem nieustannie, to jest też większy komfort, jak jesteś sędzią. jakby, bo sędziowie i prokuratorzy uczą się praktycznie tak samo, jest bardzo, mają podobne warunki zatrudnienia, tylko że sędzia się różni tym, że jest nieusuwalny, więc no naprawdę trudno zwolnić sędziego, więc to już jest komfort totalny.
No to prawda.
Jak nie ukradniesz nic, to zasadniczo do końca życia jakie pracujesz.
Kiełbasy.
Czyli nie żałujesz, że nie jesteś tym prawnikiem?
Ostatecznie po długich takich tych, tak, nie żałuję.
Bo pamiętam, jak ty jeszcze...
Jakbym nie miał nigdy możliwości zostania komikiem, to pewnie bym żałował. Gdybyśmy rozmawiali, wiesz, gdybym był, nie wiem, pracował w agencji reklamowej versus bycie prawnikiem, to może bym żałował. A znam wielu takich, którzy zrezygnowali ze studiowania prawa. Nie, wiesz, jakby idąc jeszcze wcześniej, tak, na przykład, czy na studiach, czy jakoś tak, idąc zupełnie inne jakieś tam ścieżki działalności.
Tak, jestem dokładnie tą osobą, która zrezygnowała z prawa i pracuje w agencji reklamowej.
Ale teraz pracujesz, teraz, ale tak. Wcześniej nie. No,
jakby, no tak, tak, tak.
W takim sensie, że to nie jest twój taki bezpośredni zwrot.
No, ja...
No ale też, no, może nie wiem, no, pewnie może nie wiem, czy żyjesz z komedii, pewnie nie, no, ale jesteś, robisz też coś innego.
No
to
tak,
nie jest
tak,
jakby
tak,
twoja... Nie wiem, jak się określasz, nie? Jaki jest twój pierwszy...
O Jezu, to jest dla mnie bardzo trudne.
Dla mnie też tak naprawdę.
Jak mnie ludzie pytają... Właśnie, jak odpowiadasz? Jak mnie ludzie pytają na jakieś, nie wiem, imprezie, tam wiesz, czym się zajmujesz? Ktoś mówi, a jestem pielęgniarką, a ty czym? A ja jestem, pracuję w spedycji, a ty czym? I ja tak... Od razu trzy rzeczy, nie? No podcast, jeszcze drugi podcast, tak. Taka tajemnica jaki, niektórzy wiedzą, powiem ci po nagraniu, bo to anonimowo robię. Podcast, komedia i praca w agencji, jakby zawsze muszę trzech odpowiedzi na raz udzielić, jak ty robisz?
Bo ja mam z tym od wielu lat problem i tu paradoksalnie muszę powiedzieć, że właśnie studiowanie prawa, a potem jeszcze bycie na aplikacji bardzo mi pomagało. Bo no ja jednak jakiś okres miałem taki, w którym łączyłem jedno z drugim, to znaczy występowałem już na scenie, miałem tam ze sobą jakieś debiuty w telewizji gdzieś tam, ale kończyłem jeszcze studia, a potem byłem chwilę na tej aplikacji, trwało jakieś łącznie 3 lata ten okres i wtedy zawsze mówiłem, że studiuję prawo albo że jestem prawnikiem, czy coś takiego, nie chciałem się w ogóle wydawać w tę dyskusję taką, wiesz, a propos występowania, no ale potem już nie mogłem. No i jakoś tam trochę mi... Pomaga rozpoznawalność, bo wtedy nie muszę, tak? Jak ktoś mnie rozpozna gdzieś tam, no to ja jeszcze nie muszę mu tłumaczyć, czym się zajmuję, ale jednak często muszę, no i to nie jest łatwe, bo wtedy jakoś tak się staram, wiesz, no, bo co powiedzieć, no, jestem stand-uperem, nie za bardzo, bo już nie robię stand-upu, komikiem, to się najbardziej zgadza z takim tym, co mam w sercu, ale to nie jest, wiesz, to połowa społeczeństwa nie do końca wie, kto to komik, jak tak. Definicji tego słowa, nie? To nie jest takie proste.
No ja sam nie wiem.
Kabareciarz kiedyś byłoby łatwym słowem. Tak. Teraz już by się, nawet nie, no, prezenter telewizyjny mógłbym przez chwilę, bo pracuję w telewizji. Moim ulubionym w ogóle taką odpowiedzią na to pytanie, chociaż trochę taką śmieszkowatą, jest...
Osobowość medialna.
To się często mój kiedyś... Właśnie w jakimś nawet wywiadzie jakiś powiem, że bardzo bym nie chciał być kimś takim, bo to znaczy, że nic nie robisz. To znaczy, że pokazujesz mordę w telewizji i wtedy jesteś osobowością medialną. To potem przeszło w celebrytę i te wszystkie takie inne influencerów. Natomiast jest taki film, kiedyś już podawałem jego datę i kiedy całą tą historię chyba też, więc przepraszam, jak się powtarzam i ktoś ogląda ten podcast i już to gdzieś słyszał, mam nadzieję, że tak nie będzie. Gołąb, który przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu. Tak się chyba nazywa tytuł na pewno, chociaż często go mylę. Reżysera prawie zawsze mylę, ale prawdopodobnie nazywa się Andersen albo Anderson. To jest Duńczyk albo Szwed, to też się mylę często, ale nieważne. W tym filmie pada takie...
Strasznie mnie kusi, żeby to
W tym filmie pada bardzo ładne zdanie. Dwóch takich gości sprzedaje jakieś takie laleczki, takie zabawki śmieszne, drewniane, mają taką walizkę, mają bardzo poważne takie płaszcze i miny i chodzą po ludziach, otwierają tę walizkę tajemniczą, a w środku te głupie zabawki i z taką bardzo poważną miną mówią, pracujemy w rozrywce. I bardzo mi się to podoba i ja po prostu pracuję w rozrywce. Może tak dzisiaj przynudza mi takie poważne rzeczy opowiadam.
Nie wiem, to...
Pracuję w rozrywce. To jest poważny podcast.
Pytania, właśnie, nie, takie pytania zadaję.
Może przynudzam z słowo. Poważne jest.
Tak. Zweryfikowałem. Słuchaj, wszystko się zgadza, co powiedziałeś.
Anderson czy Anderson?
Anderson.
I Szwed czy Duńczyk?
Szwed. Czekaj, Anderson czy Anderson?
Nie, chyba Son.
Anderson.
To chyba Son.
Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu. Anderson szwedzki.
Tak, tak.
Więc proszę bardzo, to wszystko się
zgadza. Ale te imiona jego są. Jakie są? Jakie on...
Roy Anderson.
Roy, no, widzisz.
Chyba, że ma więcej imion, jak się kliknie w jego... Nie, widzę tylko Roy Anderson.
Bo też i tych Andersonów, reżyserów jest po prostu za dużo.
Tak. Ja niedawno skumałem, że Paul Anderson i Wes Anderson
to są różne nazwiska.
I to mi wyjaśniło, dlaczego ten reżyser robi tak różne filmy.
Bo Paul to jest też w ogóle Paul Thomas Anderson. Tak. Wes Anderson jest Wes Anderson. Jeszcze jest Roy Anderson. Na bank jest jakiś czwarty.
To jest w ogóle Anderson. Jeszcze ma dwa S. Aha, szaleństwo. I teraz pół godziny podcastu, gdzie ustalamy nazwiska reżyserów.
I wymieniamy wszystkich na A.
A właśnie, tak jak mówisz o tych ludziach, którzy... są tymi osobowościami medialnymi, czyli nic nie robią i świecą ryjem w telewizji, to w sumie, co ty robisz całymi dniami? Poza jazdą na rowerze. Znaczy, no w sumie nawet nie bym słyszał o tej
jeździe. Wbrew pozorom, to jest bardzo, bardzo takie dobre pytanie, bo wracając do pytania, dlaczego odszedłem z Mam Talent, to trochę dlatego, że bardzo się bałem, że moje życie zmierza w kierunku, w którym właśnie będę nic nie robił, poza tym, że pokazuję gębę w telewizji. Oczywiście... jest to uproszczenie, bo taka praca w Mam Talent, to mimo tego, że finalnie się pokazuje gębę w telewizji, ale jest tam dużo roboty, wbrew pozorom. To jest co prawda jeden program, jeden sezon na rok, więc jakby 12 odcinków to się wydaje, wiesz, tak naprawdę łącznie to się wszystko w 2 miesiącach, roku zamyka, ale jest to takie wycieńczające, nawet fizycznie też. Ale no, całymi dniami robię za mało. To zdecydowanie tak. Ale ja chyba jestem takim typem, który musi zostać przymuszony do pracy. Rok temu bym ci powiedział, że piszę książkę, ale już ją napisałem. Tak? Nie wymyślam żadnego stand-upu, chociaż chodzi mi to po głowie. Ale też współtworzę jednak, co by nie mówić, spektakl w teatrze, komedia, kanał Polska, który wymaga prób od czasu do czasu, teraz już mniej, ale przedtem wymagał takich bardzo intensywnych, codziennych. No i trzeba tam jeszcze wystąpić. Trzeba pójść do szkła kontaktowego czasami. A po resztę się jeździ na rowerze. Ale tak naprawdę poza tym, już tak trochę poważniej mówiąc, no to przygotowuję sobie po prostu życie na kolejne miesiące i lata. To też trochę czasu zajmuje. Nie wygląda tak, że wstaję od 8 i coś piszę, ale... muszę się ponamyślać, pospotykać, powymyślać, podejmować decyzji ważnych parę. To trochę mam taki okres, kiedy na przykład dbam o to, żeby mi prądu nie wyłączyli w mieszkaniu, a wyłączyli, bo nie odbierałem poczty. Muszę chodzić po urzędach. Świadczeń nawet ostatnio mi odmówiono u lekarza.
Naprawdę? Nie masz?
Nie, mam zapłacone, tylko podobno... ZUS twierdzi, że jest wszystko ok, że jest jakiś brak synchronizacji jednego systemu z drugim. No i znowu muszę gdzieś pójść, coś załatwiać, pisać. Tak. Sądzę się z Wizerem na przykład.
O co
ci wpuszczono mnie na, nie wpuszczono mnie na pokład samolotu ze względu na tak zwany overbooking. I przekonywano mnie wtedy na miejscu, że to jest standardowa rzecz, że to się zdarza i dostaje się odszkodowanie. No ale napisali mi, że ja nie dostanę odszkodowania, bo sytuacja, jak to nie siła wyższa, nie użyto sformułowania siła wyższa, tylko nadzwyczajne okoliczności. Nie podano mi jakie. No się wkurzyłem, zadzwoniłem do kolegi adwokata. Idziemy na wojnę. Nie odpuszczę wam.
Dobrze, Wizer, uważajcie.
Cwaniaki. Chyba trochę obniżam swoją wiarygodność potem przed sądem, kiedy mówię węgierskie cwaniaki. Przepraszam, żartowałem. Komik.
Jednak komik, on żartuje.
Nie mam wszystko.
Tak, też mam taką sprawę, której nie założyłbym 10 lat temu, a teraz tak pomyślałem, że kurczę, nie dam się robić w balonie.
Ale też z jakimś takim gigantem?
Nie, też z dużą organizacją, ale nie aż tak. I okay. Taką, tam dawać mi moje pieniądze, nie ma tak.
Ale nie, bo kurczę, wiesz, to być może tak samo, ale po prostu chodzi o to, że wiesz, te wielkie firmy traktują człowieka jak śmiecia i... są przyzwyczajone do tego, że ludzie odpuszczają, no, że tak. na 10 przypadków 9 razy nikt z tym nic nie zrobi. No, zostanie zrobione, przepraszam za wyrażenie, w chuja, ale pomyślę, no gdzie ja się będę z jakimś Wizerem, to chodzić, załatwiać. I oczywiście też miałem przez chwilę taką myśl, a potem pomyślałem sobie, nie, kurde, to oddawać mi moje pieniądze.
Tak, tak, ta organizacja, z którą ja się sądzę, mi kazała w ogóle podpisać jakieś pismo, które ja jako, no jednak prawnik mimo wszystko, wiem, że w ogóle jest bezskuteczne. I wiem, że oni działają tak, że dają ludziom do podpisania to pismo.
Tak,
ludzie nie wiedzą,
oni się
że to jest
potem
bezskuteczne.
Zrzeka, tak.
Wiesz, ja się tam niby zrzekłem coś, co jakby to zrzeczenie się było nieskuteczne. Tak. Nie? No i też takie miałem, kurczę, nie pozwolę wam robić tak ludzi.
Słusznie.
No, bardzo dobrze. Ale czyli co, pobudkę o 12:13?
Nie. Dzisiaj miałem pobudkę o 8:00, 7:50, bo Wszedłem na USG na przykład. Jeszcze się leczę. To znaczy nie, że leczę, bo coś mi bardzo poważnego jest, ale postanowiłem, w tym roku mam dużo jakichś zdrowotnych problemów, takich przeziębień, grypę, a że jeżdżę na rowerze, to postanowiłem się przebadać i przy rutynowym badaniu serca okazało się, że mam podejrzenie arytmii i trzeba to wykluczyć, że tej arytmii na pewno nie ma. Jutro zakładam holter, będę jak stary dziadek z holterem, a dzisiaj miałem USG, ale na tym USG nic nie wyszło. A taka sprawdzona bardziej lekarka, pani doktor, jak zobaczyła to EKG, które spowodowało całe to zamieszanie, to stwierdziła, że jednak tam nic złego nie ma, więc ja prawdopodobnie to robię wszystko trochę niepotrzebnie, ale trochę, żeby się uspokoić, a jestem hipochondrykiem, więc się nigdy nie uspokoję. No i tak. Tak spędzam całe dnie. Jak sam widzisz, to jest mnóstwo rzeczy do roboty. Ja minuty spokoju nie mam.
A ile z tego roweru dziennie albo tygodniowo zażywasz?
No nie, dodziennie to ciężko, bo sąd niekiedy nie jeżdżę, ale tygodniowo, bo to może to jakieś kilkanaście godzin, no tak mi się wydaje. Bywa, że i 20 parę godzin, ale to na jakichś wyjazdach, ale tak to kilkanaście bym powiedział.
Bo ty to potrafisz zrobić takie górzyste, długie trasy, nie?
Potrafię zrobić, tak, ale to na jakimś etapie już zrobienie trasy nie jest jakimś tam, powiedzmy, wyczynem. Niektórzy się ścigają, niektórzy chcą z kolei robić jeszcze większe trasy i kolarstwo ultra na przykład jest takim ciekawym odnogą kola. No to takie, że robisz już takie hardkorowe, typu, nie wiem, 1000 kilometrów naraz na przykład, albo jedziesz jakiś wyścig, który trwa tam 5 dni, naraz go jedziesz, tak, tam śpisz na jakichś stacjach benzynowych po pół godziny, godzinę. No takie hardkorowe rzeczy. To takie przygodowe już bardziej, tak? Ja w to tak na razie tylko tego zasmakowałem. Nie jestem tutaj biegły. Ale no ja jestem uzależniony od roweru, niestety muszę to już tak wprost powiedzieć. To jest taki rodzaj relacji, który powoduje, że jak nie jeżdżę na rowerze, bo na przykład jestem chory, to po prostu zły, nerwowy. Obładowałem się social mediami, znaczy no, social mediami może nie, ale rządzą na mnie algorytmy, wobec tego ja już tak wsiągłem w ten rower, że jak tylko odpalam Instagrama, to mnie ten rower atakuje, więc nie potrafię się od niego jakoś uwolnić. No i to jest poniekąd, no to nie jest zdrowe, to trochę. Sama jazda na rowerze jest zdrowa, ale to podejście nie jest zdrowe.
No, tak się zastanawiam w sumie, czy kilkanaście godzin takiej intensywnej jazdy jest
nie,
zdrowe.
Nie, jest zdrowe, bo to jakby ja mam trenera nawet, który mi w ogóle tam ustala, wiesz, już na tam progi, jakby ja wiem jak jadę, jestem podłączony do różnych tam czujników, wiem jak mi bije serce, ile spalam kalorii, ile siły wkładam w pedałowanie, więc jakby wiem kiedy jest intensywnie, kiedy nie, kiedy już nie mogę, więc to rzeczywiście, jak ktoś tak robi to na przypale, to pewnie jest to niezdrowe.
No tak, to trenowanie tak intensywnie, bez wsparcia, to nie jest dobry pomysł. Ale tak sobie, kiedyś cię, nawet nie raz, gdzieś tam ty mnie minąłeś na mieście, pewnie nawet mnie nie zauważyłeś, bo pędziłeś.
Mogło
ty masz taki
być.
Rower profesjonalny i strój profesjonalny i wszystko. No i to jest taki rower, że tak na nim leżysz i ma wąskie opony. I zawsze mnie ciekawi, jak...
Szosowy.
No właśnie, no tak, tak.
Jak... Znaczy leży na tym? Nie, no tak, tak znaczy, uchylony
ja po prostu bardzo lubię...
Rozumiem, tak, no wiem.
Odwrotną. No. Jak ci się jeździ po Warszawie na takim sprzęcie?
Źle. No Warszawa jest niewdzięczna specjalnie, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, ale wiesz, są różne jazdy na rowerze. Są ludzie, którzy jeżdżą na ostrym kole po mieście po prostu, oni to lubią. Tacy jak ja, to jakby dla mnie... Zadaniem jest po prostu jak najszybciej wyjechać z Warszawy i dopiero wtedy zaczyna się rowerowanie, które lubię, bo wtedy mogę, wiesz, włączyć sobie muzykę w słuchawkach, nie martwiąc się, że będzie mnie mijał samochód i tam go nie usłyszę, tylko wtedy się czuję trochę jednak pewniej i bezpieczniej. Wtedy mam drogę prawie całą dla siebie, bo już jest z nami, wiem gdzie jechać. No, wtedy się tym cieszę, a wjeżdżając do Warszawy, no to muszę cały czas uważać, jadąc ścieżkami rowerowymi, czy... Jakaś hulajnoga mi nie wjedzie pod rower, albo jakieś dziecko nie wpadnie, schodnika się nie przesunie. Inni rowerzyści to jest tak naprawdę na ścieżkach rowerowych też spore niebezpieczeństwo. Ścieżki w Warszawie są za wąskie, więc ludzie się tam mijają.
Tak.
To jest cały czas jeden pas ruchu tak naprawdę, tylko że dwa kierunki. Ludzie jadą w jedną i w drugą stronę, a to ma 1,5 metra szerokości. To jest cholernie niebezpieczne tak naprawdę. No więc jazda po Warszawie jest stresująca bardzo dla mnie. Częściej jednak używam roweru, wiesz, tak sportowo, niżli, że tak powiem, transportowo. W to wtedy to jest co innego. No, natomiast jak jadę po to, żeby sobie potrenować i pojechać, no ten no, te 7 kilometrów, które jadę przez Warszawę, to jest trochę mordęga. No ale trudno, to trzeba przeżyć.
A jeździsz też zimą?
Tak.
Jak jest śnieg?
To znaczy zimą rzeczywiście, jak tylko mogę, to uciekam w ciepłe kraje na rower. Ale jak jest śnieg, to nie, bo to już trzeba mieć inne opony i inny rower. Ja takiego nie mam i nie lubię na takich jeździć trochę. No ale jeździłem, nie wiem, przy tam minus 14, 10 mi się zdarzało jeździć na rowerze. I to nawet jest fajne, muszę powiedzieć.
Tak?
Takie trochę co innego wtedy, ale takie rzeźko się czujesz.
No. To jest w ogóle fajne uczucie, jak masz cały strój taki termoaktywny i to bardzo dziwnie, jest jednocześnie ciepło i zimno.
Trochę tak. To dzisiaj byłem na rowerze i dzisiaj trochę tak miałem, ciepło, jakieś 4-5 stopni, a to jednak jest zimno przy wietrze, no. to się czuje mocno. I też miałem coś takiego, że tak jechałem i nie byłem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy mi jest zimno, czy mi nie jest zimno w ogóle.
Tak, tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe uczucie.
Bo mi było tak i trochę zimno i trochę ciepło. Wiesz.
Tak. Ale słuchaj, wracając do twoich działalności artystycznych, wspomniałeś o Teatrze Komedia i o sztuce. Chciałbyś w ogóle...
Ach, ta sztuka to tak jest mocno brzmi.
Sztuka,
tak,
dzieło. Tak. Na czym polega to wasza...
Spektakl też wasz...
O, no właśnie, co? To wasze przedstawienie.
Tak, scenki wasze.
Scenki wasze.
Na czym polega? To jest klasyczny sketch show moim zdaniem, jakby już tak formalnie to sobie zaklasyfikować. Ktoś się zapytał po prapremierze, a czym to się różni od kabaretu? No i na szczęście się trochę jednak różni, no bo to jest jakby skecze ze sobą są połączone, trochę nasze postacie są jednak trochę bliskie rzeczywistości, nie są tak dziwaczne jak są powiedzmy w kabaretach. No i cała ta warstwa wizualna jest na trochę wyższym poziomie, to jednak jest teatr, więc mamy tam zaplecze całe takie, wiesz... jakby scenograficzne, fajniejsze. Ale to nie jest klasyczny spektakl teatralny. Ja bym tak tego nie ujął i bym się bał, szczerze mówiąc, tak to nazywać. No więc to, wiesz, napisaliśmy sobie skecze, które gdzieś orbitują wokół telewizji, bo każdy z nas ma jakiś z nią kontakt, cała nasza czwórka. Znamy się z telewizji, ale też generalnie znamy różne jej odcienie. No i sobie ją tam parodujemy w gruncie rzeczy. Ciężko powiedzieć, czy to jest jakieś, wiesz, parodie telewizji od zawsze były w tego typu i w teatrze, i w kabarecie, i w skeczach, więc pod tym względem to nie jest nic nowego. Mam nadzieję, że treść jest jakoś odświeżająca, ale to nie mi to oceniać, nie wiem.
Jest to parodia szkła kontaktowego?
Nie, ale powinniśmy zrobić. Wiesz co, my trochę nie możemy, bo nie chcemy trochę... I mniej tam jest odwołań do szkła kontaktowego, tym lepiej.
A, no to tak. Też tak
jednak, a już parodia będzie taka, no niby to jest parodia, ale jednak jest to odniesienie.
Czyli to też to pisałeś?
Tak, tak. Okay. Znaczy pisałem, my wszyscy pisali tak naprawdę. Jakby różne skecze pochodzą od innych osób, znaczy z naszej czwórki, ale najczęściej po napisaniu też potem razem nad tym jeszcze pracowaliśmy, więc to jest zawsze taka trochę mieszana robota.
I jak ci się gra w takim napisanym spektaklu?
Dobrze, ja pamiętam jeszcze w klubie komediowym robiliśmy, nie wiem czy pamiętasz, niektóre długopisy piszą wolniej, tak nazywał się nasz sketch. Ja się wtedy dobrze w tym czułem, szczerze mówiąc. Ja lubię, kiedy mogę sobie znaleźć postać i ją odgrywać. Szczerze mówiąc, to jest coś, czego mi brakuje w stand-upie, gdybym mógł to połączyć i w stand-upie zrobić taki one-man show, w którym ja nie robię stand-upu, tylko trochę odgrywam pojedyncze sceny, nawet solowe, to fajne by to dla mnie było, ale też ciężko solowo, bo
Richard
jednak fajnie, ale fajnie, tak, ale fajnie jest też mieć kogoś, od kogo się może odbijać. Na przykład z formalnego punktu widzenia, kimś takim, kto tak robił, jest i to będzie bardzo... A ciekawe, czy zgadniesz, o kogo może mi chodzić?
Kto gra postaci, ale aktualny stand-uper?
No, on się nazywa stand-uperem, tak. Robi też stand-upy. Ma program, który jest stand-upowy, a ma program, który jest takim one-man show, tylko że on w tym one-man show występuje często z kimś, czyli jakby robi scenki.
No to nie Cejrowski, bo on nie występuje z kimś. Nie Drozda.
Nie.
Bo domyślam się, że ktoś z takich właśnie bardziej nieoczekiwanych
ale
nazwisk.
Ale nie aż taki stary.
Kurczę, Kałamaga?
Blisko.
Kto?
Halama, moim zdaniem.
A, no tak, rzeczywiście on robi...
Tak, no robi postać, a obok niego stoi gość, który w zasadzie pełni tam tylko taką funkcję, który... Ale dlaczego? Ale jak to? Ale coś tam, nie? No. I w sumie jakby miał swoje jakieś takie, wiesz, plusy i minusy analizować na scenie, to mi by to najbardziej pasowało. Czyli ja tworzę jakąś głupią postać i mogę sobie ją pokazać na scenie, a ta druga osoba jednak jest takim dodatkiem tylko wtedy. Czyli dalej to jest one man show trochę, ale taki z dodatkiem, powiem. Nie wiem,
jak to... Ja pamiętam właśnie, że Richard Pryor robił takie tam chyba w 70-tych jeszcze takie sceny, że grał jedną osobę, drugą i trzecią naraz i miał kilka takich postaci, które wracały.
No to, ale to Robin Williams też tak nie robił?
No tak, no ale Robin Williams to też pod względem, w ogóle ciekawostka, jak ktoś nie wie, stand-uperzy niekoniecznie uwielbiają stand-up Robina Williamsa.
A ja nie jestem stand-uperem w tym sensie, tak, więc tak. Jakby nie mam takiego, że jestem jako stand-uper nie lubiący Robina Williamsa. No ale robił, no w sensie.
No tak, bo, tak, tak. Wiesz, no tylko on grał 17 postaci naraz. Nie?
No to trochę tak, tak.
To jakby ta energia taka. No, ale to ciekawe, bo to jest taka też w bardzo wielu kulturach pozaeuropejskich właśnie takie struktury, że dwie osoby grają, wariat i normalny, i oni gdzieś tam, jeden bije drugiego po głowie, często zamówienie głupich rzeczy.
Problem z tą naszą kulturą komediową jest taki, że ten kabaret strasznie popsuł, że tak powiem, odbiór. To znaczy taki, że to słowo się tak źle kojarzy. A ono, tak jak sobie sam powiedziałeś wcześniej, no nie jest niczym złym, kurde. No skecze to są skecze, to się robi na całym świecie. Jakby sketch showy nie mają nigdzie takich złych konotacji, mam wrażenie, jak w Polsce. W sensie skecze w ogóle.
Tak, że musisz to nazywać sketch show, żeby coś tylko
tak, żeby kabaretem. No dokładnie tak, dokładnie nazwiesz kabaret. Nie wiem, czy kojarzysz taki kabaret, on już nie istnieje niestety, 7 minut po?
Kojarzę tylko z nazwy.
Oni kiedyś wystąpili raz w klubie komediowym, może nawet dwa razy, czyli zostali zaakceptowani przez ten świat, co jest w ogóle już i tak wielkim osiągnięciem.
No niesamowite, tak.
Asia Pawluszkiewicz, która wtedy była, wiesz, strażniczką idei alternatywnej komedii, slow comedy w ogóle i tak dalej, jakby na nich dała zgodę. Pamiętam, że były jakieś inne takie próby, ja mówię, nie, bez przesady, tam tak daleko nie pójdziemy, a oni tak. Mimo, że totalnie byli ze świata, jakby występowali na przeglądzie Paka i tak dalej. Ja też występowałem zresztą. I oni robili, moim zdaniem, bardzo fajne rzeczy. To było super. I mieli taki sam tak naprawdę ogląd sytuacji. Znaczy, w sensie, ich opinia na temat kabaretów była pewnie taka jak twoja czy moja, podejrzewam. Tylko, że oni powiedzieli, że nie chcą rezygnować ze słowa kabaret, tylko dlatego, że ludziom się to teraz nie podoba, bo to słowo ma jakby większą moc niż aktualne konotacje i to, że teraz akurat kabarety są takie, a takie. No i to jest być może też dobre podejście w sumie. No, może to słowo wymaga odczarowania po prostu.
No ja słyszałem taką opinię od kogoś, kto się znał na kabaretach, że my tak naprawdę znaliśmy bardzo niewielką część kabaretów. Tych parę, pięć kabaretów to non-stop występowało w telewizji. A poza tym było dużo niezłych rzeczy.
A kto ci to mówił? Czekaj, to Lech Zubilewicz?
Nie, wiesz co, wydaje mi się, że Mieszko, ale nie jestem pewien.
No ja nie zgodzę się, to znaczy ja akurat znam dużo tych kabaretów, jeździłem po tych przeglądach, występowałem tam jako Michał Kępa i Diapazona, byliśmy takim dziwadłem zawieszonym w ogóle między tymi wszystkimi światami, co w ogóle było super, bo nie wiem, czy był ktoś taki kiedyś, kto występował i w klubie komediowym, i na stand-upie w Stand-up Polska, i... No przeglądach kabaretowych, jakichś takich strasznych czasami. No i nie, uważam, że tam problem był taki, że tam te młode kabarety czasami, które może tak się prezentowały, że one są alternatywne, fajne i w ogóle, no to jednak były takimi młodszymi wersjami tych telewizyjnych dziadostw. No okay. I ja tam nie widziałem jakiejś takiej wielkiej, nowej, wiesz, czegoś naprawdę innego, ciekawszego. Poza jakimiś małymi wyjątkami, to 7 minut po to był taki moim zdaniem totalnie wyjątek.
Nice. No ja rzeczywiście zapomniałem, jak złe są kabarety, ale włączyłem sobie kiedyś w hotelu, jakieś tam granie miałem i obejrzałem dwa takie po prostu kabaretony z rzędu i oni po prostu jakby specjalnie odhaczali, wiesz, żarty z teściowej, czek, Żydzi, czek, czarnoskórzy, czek, kobiety głupie, nie z samochodem.
Nie, bo tam po prostu były postacie, które mówią żarty. Tam nie było jakiejś wytworzonej energii. Czasami były, ale generalnie były postacie, które muszą powiedzieć coś śmiesznego trzeba to wpleść w ten dialog, tak? A ja jeszcze wrócę do tego, bo jakoś tak mi to otworzyło, ten kabaret 7 minut po, bo to był ciekawy taki kazus właśnie, widzisz, nieprawnik powiedziałby case'a.
Przypadek.
Że oni mieli naprawdę taką, no, to było bardzo fajne, to było jakieś alternatywne, takie nabożne podejście do humoru, nie wiem jak to ładniej nazwać, ale to było coś innego, to było świeże, ciekawe, ambitne, nawiązujące trochę do starych kabaretów, ale było pełne też absurdu takiego nowoczesnego. I oni wygrywali te przeglądy kabaretowe, no bo nawet tam to robiło wrażenie jednak. Czasem spotykało się z zrozumieniem, ale jednak oni też dużo w to pracy wkładali. To było naprawdę super. Ostatecznie wylądowali, bo tak był ten rynek stworzony, że gdzie mieli występować? Swojej własnej sceny byli za mali, żeby stworzyć. Stand-up szedł do przodu, ale to nie był stand-up. To nic nie miało wspólnego ze stand-upem. Oni trochę parodiowali stand-uperów swoją drogą i to też było fajne. Więc jakby nie mieli się gdzie podziać, więc byli skazani na te kabaretony telewizyjne, żeby się gdzieś pokazać szerszej publiczności. No i kiedyś tam wystąpili, ja ich zobaczyłem, no i to już totalnie straciło tą magię, bo ten widz tamtejszy już w ogóle tego nie rozumiał, nie śmiał się z tego. Oglądasz gościa, z którego nikt się nie śmieje, to też jest ci tak jakoś przykro. No i to się wszystko rozwaliło. No, oni nie mieli gdzie występować, jak nie możesz z tego żyć, no to jest ileś tam osób, które wkracza w jakąś tam dorosłość, bo to wszyscy byli ludzie tak między 25 a 30 lat, no więc jakby muszą sobie układać życie już. No i to jest hobby trochę, no i się to wszystko rozlazło, szkoda strasznie. A to jest tylko i wyłącznie przykład takiego, wiesz, no niedopasowania się do czasu, w którym jesteś. Oni 20 lat temu pewnie byliby jak ten kabaret Hrabi, który jeszcze robił takie ambitniejsze rzeczy, czy tam potem, a który się potem, powiedzmy, przekształcił trochę w Hrabi i już został, wiesz, doceniony przez tych komercyjne kabarety, więc ma ten taki status trochę legendy, którą wszyscy szanują, zarabiają pieniądze jakieś tam, ale jeszcze mogą sobie pozwolić na to, żeby robić fajniejsze trochę rzeczy. A oni już nie, bo za późno się pojawili. Rozgadałem się strasznie.
Ale dobrze, tak, bo mnie to też bardzo smuci, że nie da się robić dobrego kabaretu, bo w dzisiejszych czasach po prostu nie ma opcji.
No gdzie byś mógł to robić?
Tak, nie? Podobno z muzyką metalową też tak jest, że już ludzie nie chcą za bardzo słuchać metalu, bo słuchają innych rzeczy, jakby to już teraz nie jest.
Nie lubię metalu, to akurat bym się jakoś...
Ale myślę, że skala, że jednak dużo trudniej jest robić kabaret, ale musimy kończyć...
Ale myślę, że z muzyką rockową jest tak. Taką rockową na zasadzie...
Tak, kto będzie chciał słuchać rocka?
Chciałbyś sobie założyć zespół indie rockowy na przykład, taki, tak? Bo lubisz sobie taką muzykę. No to gdzie byś dzisiaj? Tak. Jaka to jest rynek?
Nie albo ma. Pograć tak jak AC/DC. No gdzie? No, co? Tak, kogo tu? Tak. Słuchaj, a musimy kończyć, ponieważ drodzy widzowie,
idziemy na sketch-show.
Idziemy na sketch-show do klubu komediowego.
No, znowu jest pół godziny.
No właśnie, nie, bo to się zaczyna 15 po, no, ale musimy dojechać, więc dobra. Bardzo ci dziękuję, Michał, bardzo wam dziękuję, drodzy widzowie, słuchacze i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Bądźcie zdrowi.
To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl/nietylkopytania. Dziękuję.